rzeczywistość. A więc jeżeli jakaś osoba wywołuje u niej negatywne emocje, to ona będzie przypisywać tej osobie jakieś na przykład negatywne cechy, bo skoro ona się czuje jakoś źle w jej stosunku, to znaczy, że ta osoba na pewno taka jest. Osobą mamy 5 cech. Mamy ugodowość, neurotyczność, czyli odczuwanie negatywnych emocji, sumienność, otwartość na nowe doświadczenia i konserwatyzm, jakby po drugiej stronie spektrum, i ekstrawersja, introwersja. I okazuje się, że te cechy mega się ze sobą łączą, bo jeżeli pozwolisz sobie pomyśleć o kimś jako o kimś gorszym, to automatycznie będziesz tą osobę tak traktował. I ciekawostka, to jest też bardzo negatywny, ma to wpływ dla osoby, która to stosuje, bo na pewno spotykałeś takich ludzi, którzy myśleli, że są od wszystkich lepsi, ale problem polega na tym, że jeżeli wartościsz innych i kogoś możesz postawić niżej od siebie i poczuć się lepiej z tym, to jednak znajdziesz też kogoś, kto jest wyżej od siebie. I tacy ludzie mają bardzo duży problem radzenia sobie właśnie z ktoś odbił mi dziewczynę.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa.
To bardzo duży rozpieprz emocjonalny robi w głowie takiej osoby.
Piotr Widera, witam, dziękuję za dołączenie do podcastu. I tak jak mówiłem, oddam Ci głos i jakbyś się przedstawił, powiedziałem to i zrobię to trzeci podcast pod rząd. Przemówię, jak ktoś się nazywa i mówię, żeby się przedstawił. I powiedz, czym się zajmujesz.
Aktualnie na ten dzień jestem od około 6-7 lat, zawodowo zajmuję się treningiem personalnym, ale z uwagi na jakby swoje wcześniejsze plus aktualne zainteresowania, a więc właśnie ludzie i ich natura, zajmuję się psychologią, tylko psychologia mnie zawsze interesowała nie jako sama dziedzina. Ja nigdy nie miałem w głowie czegoś w stylu, wow, psychologia jest super. Co mnie po prostu interesowało, jak działają ludzie, na jakiej zasadzie oni funkcjonują, jaka jest ich natura. I po prostu automatycznie zgłębiając ten temat coraz bardziej dochodzisz w końcu do wniosku, że no, jak chcesz wiedzieć więcej, to już musisz wejść w samą dziedzinę nauki. No i wtedy zaczęło się jakieś czytanie badań. I jednym z moich marzeń jest zarabiać z takiej rzeczy. Chciałem mieć skalowalny biznes, więc założyłem kanał na YouTubie, który prowadzę już od ponad 2 lat. Nazywa się Interpersonalny i z uwagi właśnie też na swoje wcześniejsze doświadczenie, o czym pewnie dziś porozmawiamy, skupiałem się bardzo mocno na tym aspekcie praktycznym, ale chciałbym pomagać ludziom, żeby oni się trochę lepiej czuli w rozmowie z innymi, aby mogli być bardziej atrakcyjni, bo wydaje mi się, że mamy bardzo jako ludzie sporo wad, jeżeli chodzi o na przykład komunikację, o zrozumienie, o jakąś taką pewnego rodzaju formę empatii, i chciałbym po prostu sprawić, aby ludzie czuli się lepiej w takich sytuacjach.
Właśnie widziałem na końcu twojego jednego podcastu, że powiedziałeś, że chcesz iść troszeczkę bardziej w stronę uczenia ludzi o emocjach. Więc może wystartujmy od tego, że powiesz troszeczkę, jaki masz plan na to.
Wiesz co, po prostu wydaje mi się, że jednak jako ludzie mamy pewnego rodzaju naturę, która nie jest niczym wyjątkowym u każdego człowieka. Pomimo, iż oczywiście każdy człowiek patrzy na świat inaczej, może reagować na pewne rzeczy inaczej, to na przykład emocja złości u każdego jest mniej więcej taka sama. I po prostu dla mnie to jest mega ciekawe, że niektóre osoby nie zdają sobie sprawy z tego, jak funkcjonują te emocje i są jak taki wolny elektron, który jest prowadzony przez te ich emocje. A więc jeżeli... Śmieję się, bo na przykład taka jest moja potencjalna przyszła teściowa. Mhm. Ją kiedyś określiłem, emocje to prawda. I właśnie moja dziewczyna Diana się mega z tego śmiała, bo opisała mniej więcej jej mamę i jej ostatnie 50 lat życia jej mamy. Czyli cokolwiek ona czuje, tak powinno być i w tym kierunku trochę idziemy. I...
Czyli mówisz o tym, że to jak się czuje mama twojej dziewczyny pewnie, to definiuje to, jak ona się zachowuje, że nie ma na tym żadnej kontroli.
Nawet nie tyle, jak się zachowuje, to jedno, ale nawet nie tylko to, jak się zachowuje, ale też jak widzi rzeczywistość. A więc jeżeli jakaś osoba wywołuje u niej negatywne emocje, to ona będzie przypisywać tej osobie jakieś na przykład negatywne cechy, bo skoro ona się czuje jakoś źle w jej stosunku, to znaczy, że ta osoba na pewno taka jest. I to jest w ogóle taka ciekawostka. Nawet ostatnio czytałem książkę Jonathana Haidta, nazywa się Prawy Umysł, gdzie właśnie osoba, gdzie on się skupia mocno na tym aspekcie, skąd się bierze nasza moralność. On się tam skupia bardzo mocno politycznie, ale daje tam bardzo, jest dużo rozdziałów dotyczących tego, że właśnie najpierw są emocje, a potem jest logika, bo często nam się jako ludziom wydaje, że skoro my mamy racjonalny umysł, to jesteśmy ponad tym byciem zwierzęciem, ale rzeczywistość jest taka, że to właśnie emocje często definiują naszą racjonalność i przykładowo pierwsze badanie z brzegu, które on gdzieś tam omawiał, jest to, że ludzie przechodzili przez tam bodajże jezdnię i zatrzymywała ich tam osoba, która miała ich przepytać i ci ludzie stali obok kosza. I sprawdzano, czy jeżeli spryska się, włoży się tam reklamówkę, która się wcześniej spryska czymś śmierdzącym, a następnie da się ludziom właśnie pewien formularz do wypełnienia, to okazywało się, że ci ludzie byli bardziej kierowani właśnie wstrętem i mieli inne odpowiedzi, niż gdy tego śmietnika obok nie było. I to działa trochę na tej zasadzie, że jeżeli ktoś poczuł ten zapach, nawet na takim podświadomym poziomie, on nie mógł tego do końca jakby zrozumieć, że ktoś tu teraz coś popsikał, ale on czując ten smród, on czuł lekki wstręt i czując tą emocję wstrętu, definiował, że skoro tak się czuję, to znaczy, że pewnie o to mnie chodzi. Więc to często emocje właśnie definiują naszą racjonalność. To też działa na przykład na zasadzie choćby religii. A więc jeżeli zapytasz jakąś osobę, on tam też właśnie prowadził takie badania dotyczące, bo on się skupiał na moralności. No i zadawał ludziom wierzącym pytanie, na przykład mamy sytuację, że mamy kuzyna i kuzynkę i oni stwierdzili, że chcą uprawiać razem seks, co jest jakby kacierostwo i tak dalej. Ale oczywiście to jest rzecz, która jest nieakceptowalna, ale tłumaczyli ludziom, ale ona jest nieakceptowalna dlatego, że taka była ewolucja i tak się nie powinno robić. To są tylko nasze takie wewnętrzne instynkty, ale nie powinniśmy na to zwrócić uwagę. A następnie pytał, co ci ludzie o tym myślą. I okazywało się, że ci ludzie po prostu szukali racjonalnego argumentu do ich emocji. I jak nie potrafili się odnaleźć, to nie potrafili zrozumieć, dlaczego z logicznego punktu widzenia, jeżeli oni się zabezpieczyli, nikt o tym nie wiedział, nikomu się o tym nie chwalili, to czemu to nie jest okej. I nie potrafili bardzo często tego wyjaśnić.
No bo w gruncie rzeczy kiedyś ludzie nie wiedzieli o tym, że to może powodować jakieś później komplikacje fizjologiczne. Więc w jakiś sposób, a wciąż nie chcieli tego robić z jakiegoś powodu, nie? To jest ciekawe. Nie myślałem o tym nigdy wcześniej. Co do tego bycia kierowanym emocjami, ja czytałem o badaniu, słuchałem w podcastach, o tym, że robili badanie na sędziach i w zależności od tego, jaką mieli odległość od posiłku do rozprawy, to bardziej skłaniali się do tego, żeby wydać negatywny werdykt.
Tak.
Także to też jest mega ciekawe, jak, no bo głód wpływa na emocje, a emocje wpływają na decyzje.
Dokładnie.
Mm-hmm. Okej, okay. Czyli co ludzie mogą robić, żeby troszeczkę przejąć kontrolę nad tym, żeby nie być takim automatycznym człowiekiem, który po prostu jak się czuje, tak decyduje?
Kurczę, w sumie to szczerze mówiąc bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo nie mamy, wydaje mi się, aż takiej kontroli, jaką byśmy chcieli mieć i nie do końca nie jesteśmy w stanie z tym aż tak wiele zrobić, jakbyśmy po prostu chcieli. Bo jeszcze tak na przykład wracając do tego Haidta, on się tam skupia na fundamentach moralności i on wydzielił, że mamy mniej więcej 6 fundamentów moralności i okazuje się, że jeżeli bazujesz na jakichś fundamentach, czyli na przykład osoby konserwatywne bazują na wszystkich 6, a osoby takie progresywne, liberalne, lewicowe bazują jedynie na 3. I tutaj na przykład jest taki problem, że w teorii możesz wiedzieć, że coś jest okej, ale przez to, że to nie jest twoim fundamentem moralności, ty do końca nie widzisz danych zachowań jako wartość. Więc nawet jeśli w teorii mógłbyś zapanować nad swoimi emocjami, to przez to, że tego nie rozumiesz, cały czas będziesz do tego podchodził krytycznie. Więc tu trudno, na przykład w takiej sytuacji jest mega trudno zmienić swoje własne emocje. Mhm. Co do reszty, to wydaje mi się, że trzeba mieć po prostu pewnego rodzaju ciągi myślowe, które nas będą doprowadzały do jak najlepszych sytuacji. Czyli na przykład nie powinniśmy dyskutować z ludźmi, przynajmniej w pewnym sensie, jeżeli jesteśmy z nimi w jakimś konflikcie aktualnie. Mówię tu o takim konflikcie emocjonalnym. A więc jeżeli jesteś zły, no to aktywuje się twoje ciało migdałowate, które nie rozpoznaje, że ty się kłócisz na przykład z dziewczyną. Ono jedyne, co rozpoznaje, to zagrożenie i to, że jest źle, A w takiej sytuacji ostatnią rzeczą, którą twój mózg chce zrobić, to skupić się na tym, żeby dojść do jakiegoś porozumienia. Więc na przykład sama świadomość, że to emocje często sprawiają, że nie możemy nad nimi zapanować, to powinniśmy się nauczyć, kiedy rozmawiać, co zrobić, kiedy te emocje powstaną. To są mniej więcej jakieś strategie, które ludzie powinni robić. Czyli znowu wracając do na przykład Jonathana Haidta. Mhm. On zadawał, właśnie było jedno z takich pytań a la kazirodztwo i zadawał tu ludziom to pytanie, oni tam w jakiś sposób odpowiadali, a potem powtórzyli to badanie, ale dali im 2 minuty na to, żeby się zastanowili. I faktycznie osoby, nawet religijne, były w stanie odpowiedzieć inaczej, kiedy ten pierwszy impuls emocjonalny im przeszedł. Oni mogli chwilę w pewnym sensie ochłonąć i powiedzieć, okej, dobra, ja tam na przykład jestem religijny, ale w sumie jeśli nikt tego nie widział, zrobili to raz, jakby nie promowali tego, to w sumie chyba nie ma w tym nic złego. Więc to też jakoś tam pokazuje, jak funkcjonują ludzie.
Okej, okay, czyli chodzi mniej więcej o to, żeby jeśli odczuwasz jakieś emocje, to żeby postarać się od nich troszeczkę odsunąć.
Tak.
Jeśli masz trochę czasu, to jesteś w stanie zapanować nad tym i nie podjąć jakiejś takiej głupiej, emocjonalnej decyzji.
Dokładnie.
Jak na przykład w związku. Ale w związku to jest na przykład mega trudne, bo ja jak byłem w związku, ja byłem tą osobą, która pomimo tego, że była zła, zawsze chciałem jakoś rozmawiać i rozwiązać jak najszybciej konflikt, natomiast moja była dziewczyna, była zła i właśnie chciała odczekać to, co mnie strasznie denerwowało. I wiem, że dużo ludzi tak ma, także to też jest dziwne, bo teoretycznie ja byłem pod wpływem emocji, ale wydawało mi się, że jestem w stanie rozwiązać jakoś ten konflikt. Natomiast ona nie była w stanie rozwiązać tego konfliktu.
Wiesz co, bo wspomniałeś o w związku na przykład, że trudno czasem dojść do porozumienia. Ja myślę, że trochę mogę zahaczyć ten temat. Mhm. To znaczy ja już, wiesz, psychologia, rozmowa z ludźmi, negocjacje, wszystko gdzieś tam czytasz od lat i wydawało mi się, że wiem relatywnie dużo, ale trafiłem na taką bardzo fajną książkę, ale ona jest mega niszowa, bo w ogóle nikt o niej nigdy nie słyszał. To jest książka terapeuty małżeńskiego z Ameryki, w ogóle bodajże z lat 80., 90. jeszcze, więc tam jakby analiza niektórych problemów małżeństw, w którym on pomagał, jest taka abstrakcyjna typu, no bo tu para pokłóciła się o to, do którego kościoła pójść, więc to są jakieś takie problemy, które mi teraz byłoby bardzo trudno spotkać, mhm. Ale on bardzo ciekawie przedstawił jakby koncept tego, jak wygląda długa relacja, to znaczy to jest to, że jak jesteś już z kimś, to tą osobę szanujesz, chcesz z nią być, ona ci się podoba, są powody, dla których z tą osobą jesteś i to, co niszczy relacje, to nie to, że ktoś, nie wiem, nie szanuje swojej partnerki, ale problemem są takie małe problemy, które się powtarzają, są jak taka kropla drążąca skałę, bo ostatecznie my się czasem zamieniamy w takiego psa Pawłowa. Typu mhm. Dziewczyna użyje jakiegoś zdania, które według którego ty się czujesz, dajmy na to, niesłuchany, niedoceniany, na przykład rozmawialiście o czymś, ona miałem 2-3 tygodnie i ona porusza jakiś temat i po latach takiej relacji ty już mówisz, o Jezu. I już automatycznie odpalasz te negatywne emocje i to jest problem, bo potrafisz od zera do setki rozpędzić się dosłownie 2 sekundy. I on właśnie co tam proponował, miał taki bardzo ciekawy koncept, to znaczy, że w relacji jest, to jest trochę jak bank i emocje, które wkładasz do tej relacji, sprawiają, że zbierasz tam jakąś ilość tych zasobów i negatywne emocje wyciągają te zasoby. Właśnie problemem jest to, że jak masz taką rzecz, która się powtarza, cały czas cię irytuje i cały czas do was wraca, to ona będzie cały czas wyciągała pieniądze z tego banku i to też dlatego łatwo wyjaśnić, dlaczego niektórzy ludzie mają z jednej strony się kochacie, a z drugiej rok później jest rozwód i potraficie się nienawidzić, bo po prostu ilość tych emocji negatywnych była tak duża, a wy cały czas byliście obok siebie, że to po prostu sprawiło, że wręcz nie mogłeś inaczej patrzeć na tą osobę niż jak z jakąś formą nienawiści. Mhm.
Czyli myślisz, że niektóre relacje są nie do odratowania z tego względu?
Nie, właśnie wydaje... Tak i nie. Nie z tego powodu, że... jeżeli podejmiemy odpowiednie kroki, właśnie żeby tych emocji negatywnych nie wywoływać, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie bardzo, bardzo dużo zrobić. To znaczy właśnie, kiedy coś ci nie pasuje, to nie mówisz, ej, tu jest problem i zaczyna się konflikt i teraz na przykład ty chcesz pogadać, a mhm. ona nie chce porozmawiać. Tylko na przykład mówisz, słuchaj, kiedy robisz rzecz X, ja czuję Y i wtedy próbujecie I on właśnie wychodził z takiego mega ciekawego konceptu, na który nigdy tak w ten sposób nie patrzyłem, to znaczy kompromisy. Bo nam się wydaje, że powinniśmy czasem pójść na kompromis. Ale to, czego ludzie nie zdają sobie sprawy i dla mnie to jest w ogóle taka potężna myśl, którą powinno się wielu ludziom powiedzieć, to jest to, że jeżeli ty masz jakąkolwiek relację, to może być przyjacielska, to może być właśnie z twoją partnerką, partnerem, to jeżeli w twojej głowie masz coś w stylu dla relacji powinny się poświęcać, to jest twoja myśl, to ty wsadzasz tą relację w jakąś ramkę pewnych zachowań. I problemem jest to, że jeżeli tobie się wydaje, że to jest okej, to jest szlachetne, to jest super, to jest miłość, bo tak wygląda prawdziwa miłość, to przychodzi moment, kiedy to twoja partnerka według ciebie powinna dla ciebie się poświęcić. Bo skoro ty się poświęcasz, to czemu ona się nie
oczekujesz
poświęca?
Oczekujesz tego samego.
Dokładnie. I często jest tak, że ludzie mają jakąś bardzo dziwną definicję miłości w swojej głowie i pewnych zachowań, ale nie wiedzą, że automatycznie przerzucają to wszystko na partnera. I często na przykład, to jest bardzo częste w przypadku kobiet, wiele kobiet się bardzo mocno zatapia w relacje. Ona się przykleja do faceta, ona go kocha, on jest wspaniały, ona zrobi dla niego wszystko, a potem nagle odzywa się i on tam mówił dawca, biorca, że właśnie ona wtedy mu daje, że ona go tak kocha, ale nagle jest zmiana i teraz ona mówi, ale czemu on się tak nie poświęca dla mnie? I bardzo częstym takim problemem w relacjach, który można usłyszeć w wielu relacjach i myślę, że też wielokrotnie słyszałeś to od kobiety, typu, albo tobie tak nie zależy, albo ty nie poświęcasz się tak jak ja.
Dodajesz mnie w siebie w związku.
Tak, dokładnie. Czyli to jest bardzo często zarzut, a to dlatego, że one dają mega dużo od siebie, a po czym zaczynają tego wymagać i zaczynają myśleć, że jeżeli facet nie jest taki jak on, to jest bardzo duży problem. I on podchodzi do takich kompromisów właśnie w ten sposób, w pewnym sensie kompromisów, że powinniście znaleźć coś, co nie będzie od was wymagało żadnej negatywnej emocji. Więc jeżeli macie jakiś problem, a więc na przykład ty mówisz do swojej partnerki, ej siema, ale jakby jak jest konflikt, to ja bym bardzo chciał go rozwiązać. Ona mówi, ja bym bardzo go nie chciała rozwiązać, tylko chciałabym go przeczekać. To musicie usiąść razem i zrobić burzę mózgów i znaleźć coś, co będzie satysfakcjonowało całkowicie, ale tak w 100% ciebie i ją. Bo jeżeli ty coś zaczniesz poświęcać, to znowu dostarczasz sobie negatywne emocje i znowu zaczynasz czegoś od niej wymagać, że ja się poświęciłem, więc teraz twoja kolej. Więc tu odpowiadając, wydaje mi się, że związki, prawie każdy związek jest do uratowania, ale też nie każdy, bo wydaje mi się, że jako ludzie mamy pewne cechy zachowań i pewne właśnie choćby moralność, pewne wartości i to się musi relatywnie zgadzać, musi mieć jakiś wspólny kierunek. Jeżeli wzięlibyśmy osobę, nie wiem, dajmy na to politycznie, bo to najłatwiej zobrazować, osobę skrajnie prawicową i skrajnie lewicową, to nawet jeżeli one będą rozmawiały, to ich wartości są inne i oni mają kompletnie inne oczekiwania od siebie.
I da się dogadać, ale ciężko jest funkcjonować razem, nie?
Tak. I to też właśnie, bo wspominałeś przed podcastem, że jedną z rzeczy, którą chcesz mi na początku zapytać, to co mnie aktualnie fascynuje.
Tak jest.
Więc w sumie tak płynnie przejdę i istnieje coś takiego i to mnie teraz mega fascynuje, jak to się nazywa Big Five. Czyli mamy takich 5 cech naszej osobowości, gdzie jesteśmy w stanie posegregować praktycznie większość naszych zachowań. I na przykład, dajmy na to, taką rzeczą może być ugodowość. I to są cechy, z którymi się rodzisz. One są prawie że w pełni dziedziczne. Niektóre rzeczy, na przykład taka neurotyczność jest w 65% jest dziedziczna, a pozostała rzecz to jest twoje wychowanie, czyli na przykład dzieci, które wychowały się bez jednego rodzica są bardziej neurotyczne, bo na przykład nie miały jakiejś potrzeby, miały taką potrzebę bezpieczeństwa, której nie dostawały, bo na przykład nie było ojca, który często jest tą taką figurą, która daje to bezpieczeństwo, więc na przykład wtedy ktoś może być bardziej neurotyczny, ale tak wracając, są to rzeczy na ogół dziedziczne i były na przykład bardzo fajne badania, tak szybko zmienię temat. W latach 60. jeszcze w psychologii bardzo mocno panował behawioryzm. Ludziom się wydawało, że można powiedzieć, że jesteśmy wręcz niezapisaną kartką, na którą nasza kultura wtłacza nam to, kim jesteśmy. I ktoś zrobił mega popularne badanie, z pewnością słyszałeś choćby jakieś niektóre nawet jego elementy, bo z tym nawet memy były. Mhm. Sprawdzono bliźniaki jednojajowe, które były rozdzielone po urodzeniu, albo w trakcie dorastania. Najczęściej były to sytuacje typu byli w domu dziecka i jedna rodzina wzięła jednego, druga drugiego. I potem chciano sprawdzić, jak bardzo te osoby są do siebie zbliżone. I okazuje się, że nie ma w psychologii niczego z tak dużą korelacją. Bo to jest korelacja rzędu
0,9. Ja słyszałem 0,50 w podcastach, których ja słucham, ale to zależy, kto się wypowiada.
Mam na swojej grupie, napisałem na ten temat artykuł popularno-naukowy. I w każdym razie to badanie bardzo mocno zmieniło podejście do psychologii, bo wtedy trochę upadł behawioryzm, bo wyszło na to, że jednak genetyka ma nas o wiele większy wpływ niż nam się wydawało.
Okej, 90% to jest 0,9, czyli masz na myśli 90%.
Tak.
To jest straszne. Tak bym powiedział.
Tak, i to
50% daje mi troszeczkę więcej luzu, a 90% to już nie ma za wiele luzu.
I to jest też ciekawe, bo często wiele osób, gdy ma jakąś spinę z rodzicami, myśli sobie, a nigdy nie będę tak jak mój ojciec, a potem ekspresja genów, tego nie jestem w stanie potwierdzić, bo to gdzieś usłyszałem, ale zakładając, że to prawda, to ekspresja genów jest z wiekiem coraz silniejsza, dlatego my z wiekiem coraz bardziej przypominamy swoich rodziców.
Okej, okay, ale też jest neuroplastyczność, i która polega na tym, że możesz troszeczkę zmieniać swój mózg. Więc pracować nad sobą i...
Tak.
I to było, z tego co wiem, słuchałem też w podcastach, to wcześniej to było uznawane za coś niemożliwego. I teraz to jest uznawane za coś możliwego i badają neuroplastyczność, i że to jest jakiś taki nowy super nurt, dzięki któremu możemy zmieniać to, jak wygląda nasz mózg.
Okej, okay. Tylko w sumie na przykład ciekawi mnie to, jakby to mogło wyglądać z perspektywy nas samych, jakby czy jak zmieniałoby to na przykład nasze cechy osobowości. Bo wiesz, właśnie to trochę na tym polega, że na przykład nawet jeżeli jesteś osobą bardzo nieugodową, to istnieje pewne spektrum zachowań, które jesteś w stanie się nauczyć i które jesteś zrozumieć. Bo jak jesteś gdzieś na tej skali, bo to jest zawsze spektrum w każdej z tych cech, to czym więcej nauczysz się tej drugiej strony, tym jakby masz taki szerszy zakres, z którego jesteś w stanie korzystać. Więc na przykład osoby ekstrawertyczne są bardzo często bardzo ekspresyjne i one potrafią nauczyć się trochę bardziej stonować, bo często, to jest też materiał na ten temat zrobiłem, my jako ludzie w trakcie konwersacji bardzo mocno łączymy się też fizycznie. Mhm. I potrafi to dojść do takiego absurdu, że w miejscach pracy, kiedy to sprawdzano, to ludzie na krzesłach obrotowych, kiedy rozmawiali, kręcili się z taką samą prędkością, bo byli tak połączeni. I okazuje się, że czym jest bliższe to fizyczne połączenie, tym kogoś większą sympatią darzysz. I czasem jak spotkasz kogoś, gdzie mówisz, ten gość nic mi nie zrobił, ale jakoś go nie czuję do końca, bardzo często jest między wami duża różnica w ekspresji. Mhm. Więc na przykład jako mega ekstrawertyk, jeśli nauczysz się być stonowany, i nie wiem, czy to może być związane z neuroplastycznością, czyli właśnie nauką tych innych zachowań niż masz wbudowane, to wtedy jesteś w stanie na przykład mieć większą ilość przyjaciół, którzy są różni od ciebie.
Ale wychodziłoby na to, że jesteśmy w stanie się zmienić, bo ja rozumiem, że jeśli jesteśmy 90% naszymi genami, to teoretycznie wychodzi na to, że nie jesteśmy w stanie się zmienić, a z tym bym się nie zgodził. Więc tu mam troszeczkę problem.
Znaczy, wiesz co, tu nawet nie chodzi o to, że jesteś na jakimś jednym torze i idziesz nim i koniec, tylko bardziej chodzi o takie sytuacje, że jesteś, dajmy na to, introwertykiem i tutaj ciekawostka, introwertyzm, ekstrawertyzm bardzo często w pewnym sensie ogranicza się do potrzeby stymulacji i dlatego osoby introwertyczne, ich przytłacza duża ilość bodźców i takie osoby czują potrzebę po imprezie właśnie, żeby odpocząć. I niezmienność polega tu nie na tym, że ty nie jesteś w stanie się zmienić i nauczyć być dobrym, fajnym gościem na imprezie, tylko polega to na tym, że zawsze po takich imprezach, spotkaniach, miejscach z dużą ilością bodźców, zawsze będziesz miał gdzieś tą taką wewnętrzną potrzebę, żeby okej, teraz chciałem trochę sam posiedzieć ze sobą. Że jednak zawsze to jest sposób, w który odpowiadasz na takie sytuacje.
Czyli po prostu wyjściowa jest inna, natomiast wciąż możemy osiągać podobne efekty.
Tak.
To nie jest tak, że jedni ludzie nie są w stanie czegoś zrobić.
Dokładnie.
Ale niektórzy rodzą się z jakimś kompletnym darem typu rysowanie i są w stanie złapać ołówek i narysować coś od razu pięknego, a inni ludzie nie...
A w sumie ciekawe, na jakiej zasadzie to działa.
Ale tak jest. Miałem takiego ziomka w szkole, który w podstawówce już robił takie rysunki, że po prostu pamiętam, że patrzyłem na to i mówiłem sobie, wow, To jest niemożliwe. Ale z tym się trzeba urodzić. Tego jakby, jak dasz to ołówek każdemu w klasie, to nikt tego tak nie narysuje. To jest tylko jedna osoba na jakieś, nie wiem, pewnie milion.
Wiesz, to w sumie wszędzie działa, bo ja jestem trenerem personalnym i tych ludzi przetoczyło się przeze mnie kilkaset i czasem po prostu jak przyjdzie jakiś mutant, to po prostu patrzysz i nie dowierzasz. Przyszła na przykład kiedyś do mnie dziewczyna, która miała... No przyszła i powiedziała, że ona ogólnie ma niskie poczucie własnej wartości i się doprowadziła do anoreksji. Nie doprowadziła się tak jak, bo w różne sposoby można się w to wprowadzić. Ona miała tak, że zaczęła trenować. I ona miała taki bardzo negatywny wewnętrzny dialog i patrząc w lustro, ona zawsze była niezadowolona. Więc jak powtórzyła, ale słabo wyglądam, odpowiednio iluś razy, no to już sobie zniekształciła swój obraz samej siebie. Mhm. No i stwierdziła, że to jest jakby idiotyzm, że tak to nie może wyglądać, więc chciała zacząć, poszła do dietetyczki, dietetyczka jej tam zwiększyła kalorie i ona ją mierzyła, ta dietetyczka, taką śmieszną wagą, że jak masz trochę więcej wody w organizmie, to nagle wychodzi, że masz więcej mięśni, bo to jest beztłuszczowa masa ciała. Ona mówi, a super, idzie, same mięśnie. I tak jej wszystko szło zajebiście, aż przyszedł jakiś jeden tydzień, gdzie ona miała utratę tej wody i nagle wyszło, że trzymała się wszystkiego doskonale, a straciła tam pół kilo mięśni i przytyła 300 gramów tłuszczu. I ona się zestresowała tym, z uwagi na to, jak patrzyła na swoje ciało i stwierdziła, że pójdzie do trenera. I przyszła do mnie. Mhm. No i przyszła do mnie dziewczyna, która jadła, trzymała dietę. Jej założeniem było mieć surplus kaloryczny, czyli po prostu jesz tyle potrzebujesz plus jeszcze trochę, a to jest tak zwana masa, bo wtedy twój organizm, trening jest niczym innym jak stresem, więc wtedy, kiedy się zestresujesz, kalorie pozwalają się zregenerować z tego stresu, więc jeśli masz ich dodatkowy zapas, możesz zajebiście budować siłę. No i przyszła do mnie laska, trenujemy pół roku, rok niecały nawet, a ona mi robi ponad 100 na martwy w serii. Więc przy mnie wzięła chyba 120 kg na martwy ciąg, a gdzie my po prostu sobie trenowaliśmy raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu.
To jest niesamowite. Mi opowiadał Zachar, jakby u mnie, to jest gość, który robi selekcję do wojsk specjalnych. Mhm. Mówił, że przychodzą czasami ziomki, takie chude laki, pierwszy raz na siłce i są w stanie wycisnąć na klatę 130 kg.
Taki był ten Greg Knuckles. Mhm. Gość był naturalem, ale w ogóle taki... Wiesz, gruby, broda, on opowiadał, że jak był mały, to oni mieli z ojcem jakąś taką chatkę gdzieś w lesie. No i to było tak, że trzeba było przynieść drewno. To jego ojciec zaczynał od najcięższego, a on od najmniejszego i jakby się zbliżali. Aha. Zbliżali się do siebie. I chłop szedł pierwszy raz na siłownię i wycisnął 140 na klatę. I bez sterydów udało mu się zdobyć rekord świata w trójboju siłowym. W totalu.
Bez sterydów.
Bez sterydów, no.
To jest niesamowite, że są takie różnice, co?
No.
Tego się nie da nadrobić neuroplastyczne.
Dokładnie. I w sumie trochę na tej samej zasadzie działają nasze cechy charakteru chyba, no. Wiesz, że jakby no tak jesteś skonstruowany i...
Trzeba się jakoś dostosować.
Możesz zbudować mięśnie, ale jakby wiesz, nie będziesz mutantem.
Dokładnie.
Ale tak tylko szybko wrócę, bo zaczęliśmy od związków i pytałeś o... To jest w ogóle forma rozmowy, jak ja mam, że tak, ja mam jakiś temat odpowiedzieć, ale żeby zrozumieć doskonale odpowiedź, to tak przechodzę naokoło.
Spoko, więc, dla mnie to jest kompletny luz.
Mówiłeś, pytałeś o to, czy związki są niektóre skazane na porażkę i wydaje mi się, że właśnie niektóre tak, bo jak mamy, dajmy na to tą ugodowość, to fajnie się troszkę nie zgadzać, jakby nie być w tym samym miejscu na spektrum, bo to są zalety, typu jest ten mem, gdzie w restauracji podają ci złe jedzenie, ale ty jesteś tak ugodowy, że boisz się wspomnieć, ale twoja dziewczyna nie jest ugodowa i to ona idzie tam porozmawiać z nimi. I ty wiesz, nie, dobrze, dawaj.
Jesteś w moim teamie.
Tak jest. I tam, wiesz, był taki mem, że idzie zapaśnik, a za nią, wiesz, facet idzie i tak, kurwa, ty z nimi porozmawiaj. Więc z jednej strony to mogą być zalety w takich sytuacjach, ale z drugiej, jeżeli jesteście zbyt daleko od siebie na spektrum, to dla osoby ugodowej ta nieugodowa to będzie tyran, a na odwrót będzie człowiek, który nie potrafi sam o siebie zadbać i który jest taki, no nic tylko go bić, bo on nawet nie potrafi powiedzieć słowa nie.
To jest coś, czego słuchałem od Jordana Petersona. Wiem, że też go znasz, a on mówił, że jeśli przychodzi do niego para rozwodowa i że jeśli oni od 10 lat nie mieli posprzątanych niektórych problemów i cały czas się o nie kłócili, cały czas zamiatali je pod dywan, to on mówi, że według niego niektóre małżeństwa są nie do odratowania. Bo tam jest już za dużo tej goryczy po prostu i że ci ludzie się kłócą w taki sposób, że lepiej tego już nie ruszać. Co było dla mnie zaskoczeniem ze strony psychologa, bo mi się zawsze wydaje, że psycholodzy zawsze będą mówili, że o, może jednak się da to wypracować.
A to ciekawe, bo dla mnie też to jest zaskoczeniem.
No, no właśnie, to było ciekawe, ale z drugiej strony to ma sens. Jeśli są takie naprawdę złe małżeństwa, które się kłócą od 10 lat, to może lepiej już dać sobie spokój. Chyba, że mają dzieci, to wtedy przypał.
To wtedy przypał. Wtedy patriarchat i trzeba trzymać. A potem jesteś boomerem i wrzucasz śmieszne memy z tym, jak nienawidzisz swojej żony, bo hehe, beka.
Tak, to jest właśnie problem z tymi memami odnośnie małżeństwa. Mnie to zawsze wkurwia, jak widzę memy i ktoś pisze, i te memy cisną po żonie, że o, moja żona, nie chce mi się z nim spędzać czasu, bo moja żona znowu się do czegoś dojebała. Ja sobie zawsze myślę, po co jesteś tą żoną?
A wiesz co, ja też to kiedyś rozkminiałem i ja nawet stwierdzam, że w pewnym sensie to jest dobre. Nawet nie sam mem, co to zjawisko. To znaczy, wiesz, my mieliśmy społeczeństwo, które stabilność społeczeństwu zapewnia stabilna rodzina. Jak masz ojca, matkę, to jesteś zdecydowanie, masz lepszy start niż ktoś, kto był bez tego. I niektórzy ludzie całe życie płacą cenę za na przykład brak jednego z rodziców. I społeczeństwo właśnie kiedyś było takie, że ono narzucało, że macie być stabilnym związkiem. I jak jesteś tym boomerem, który się tak wychował i on nie rozstanie się ze swoją żoną, bo tak się nauczył kulturowo, ale ona go wkurwia, to będzie wrzucał te memy, bo o tak, o, prawdziwe życie. I z jednej strony to jest wkurwiające, a z drugiej my mamy teraz taką wolność i dla nas to jest abstrakcja, podczas jesteś z kimś, kto cię nienawidzi. Z trzeciej strony dawało to jakąś stabilność społeczeństwu i wydaje mi się, że to, co teraz obserwujemy, to są bardzo złe rzeczy, bo nasza wolność jest w pewnym sensie za duża.
Okej, czyli ja się z tym, nie wiem, czy się z tym zgadzam. Z jednej strony rozumiem argument, że lepiej mieć dwojga rodziców niż jednego albo w ogóle, ale z drugiej strony, jeśli być wychowywany w schemacie toksycznego związku.
Tak, ojciec też alkoholik, no, i tak dokładnie dalej. Więc jakby wiesz, to są właśnie te rzeczy, gdzie w pewnym sensie trzeba wybrać, bo nie ma doskonałych rozwiązań. Mhm. I trzeba zadać, według mnie trzeba sobie zadać pytanie, czy wolimy mieć stabilną rodzinę, mając świadomość, że gdzieś są patologie i to takie naprawdę patologie w stylu właśnie ojciec alkoholik, który mnie bije przez całe życie, molestuje nie wiadomo co, ale żona od niego nie odchodzi, bo ta kultura je zaprogramowała. A z drugiej możemy dać ludziom wolność, a potem mamy teraz sytuację w Ameryce, że mamy właśnie podejście w stylu, o tam jak nie ta to inna, jak nie ten to inny, bo przecież nie będę z kimś, kto... z kim się w jakiś sposób kłócę. No i teraz mamy, czyli ponad 50% kobiet w wieku 30 lat nie ma dzieci, bo cały czas jest element wymiany. Cały czas może być lepiej. Bo jest oczywiście wiele zmiennych.
Kariera jeszcze do tego dochodzi.
Jest bardzo wiele zmiennych, które na to wpływa, ale to jest jedna z tych zmiennych właśnie.
Mhm. Kariera, że kobiety wolą wybierają karierę zamiast dzieci. Ja mam luz z ludźmi zmieniającymi swoich partnerów, dopóki nie ma dzieci. Wtedy to jest przypał moim zdaniem. I wydaje mi się, że zdrowe jest to, że sobie zmieniamy partnerów, dopóki nie dochodzisz do momentu, gdzie mówisz sobie, dobra, najwyższy czas już mieć jednego partnera, mieć dzieci, jeśli chcesz mieć dzieci, i wtedy się już nie rozstawać, bo to jest problematyczne, jeśli dochodzi do rozwodu, jak masz dzieci. To też Jordan Peterson często o tym mówi, że małżeństwo to nie jest dla nas, tylko to jest dla dzieci. To jest
dokładnie
zabezpieczenie tego, żebyśmy mieli zdrowe psychicznie
dokładnie
dzieci.
Nawet były badania, że nawet jeżeli ludzie byli ze sobą, mieli swoje dzieci, ale byli w konkubinacie, to ich dzieci mimo wszystko, nie wiem jaki był na to wpływ kompletnie, ale po prostu przeczytałem nagłówek, że dzieci w konkubinacie właśnie, nie wiem na czym to dokładnie polega, ale właśnie gorzej się rozwijają. Nie wiem, czy tam chodzi o jakieś kwestie emocjonalności, czy że ich związki były mniej stabilne, nie wiem, ale że i mając porównanie jednak to jest dla dzieci.
Pytanie, kto to ocenia? Bo ja dalej mam problem z tym toksycznym związkiem, no bo jeśli wychowujesz się w toksycznym schemacie związku, to później następny, który tworzysz, jest najprawdopodobniej toksyczny, jeśli nie jesteś samoświadomy i nie uczysz się na swój temat. Więc to jest trochę takie samo spełniające się przepowiednia, więc nie jestem pewien, czy to na pewno dobre dla nas jako społeczeństwo. Może lepiej, żeby były te rozwody. Kurde, no pewnie nie ma jednego rozwiązania.
No właśnie to jest to, że jeżeli mamy jakieś dwie strony, które gdzieś tam się kłócą w tej dziedzinie, to właśnie każda ma rację. No nie? I po prostu trzeba
ze swojej perspektywy.
Dokładnie, bo czemu ma być tak, a nie inaczej, skoro to tworzy problem X, nie?
A to tworzy problem Z z drugiej strony.
No.
Powiedziałeś o tych 5 atrybutach, co mnie swoją drogą ciekawi bardzo i chyba nie skończyliśmy rozmawiać o tym.
Tak, bo tak rozpoczęliśmy. To mnie fascynuje teraz.
Więc wracajmy do tego.
Temat mnie mega fascynuje, bo tak jak wspomniałem trochę wcześniej, nie wiem, czy to już było na wizji, że to, co mnie bardziej interesuje, to nie słuchanie podcastów, bo ja też nagrywam swoje podcasty, nie słuchanie ich, a jedynie rozmowa z tym człowiekiem, bo mnie szczerze fascynują inni ludzie, ich cechy, dlaczego zachowują się tak, nie inaczej, bo wydaje mi się, że jeżeli słuchasz bardzo dobrze, słuchasz drugą osobę, jesteś w stanie bardzo szybko ją z jakoś, w pewnym sensie może to źle zabrzmieć, ale zaszufladkować. Jesteś w stanie dowiedzieć się, jakie to osoba ma wartości, czy jest to ktoś, komu warto zaufać, czy jest to ktoś, kogo warto trzymać blisko i tak dalej, i tak dalej. I przez to, że ja tak ludzi dokładnie słucham, jestem, o ile nie wierzę w to w 100%, to też warto zaznaczyć, że jeżeli wydaje ci się, że jakiś człowiek jest jakiś, nigdy nie powinniśmy stwierdzać, że mamy 100% racji, bo jeżeli tak stwierdzimy, to nie będziemy chcieli uwierzyć, że może być inaczej. Warto mieć pod uwagę to, że możemy się mylić i żeby to nie był osąd, co jedynie informacja zwrotna dla nas, która nam jakoś może w życiu pomóc, czyli na przykład, czy jest to ktoś, kogo warto wpuścić do swojego grona znajomych. I z czasem, dowiadując się, że istnieje coś takiego jak Big Five, zauważyłem, że to się mega pokrywa i bardzo dobrze może pomóc to właśnie w takiej formie oceny ludzi, czyli te cechy się łączą ze sobą. Mamy 5 cech. Mamy ugodowość, neurotyczność, czyli odczuwanie negatywnych emocji, sumienność, otwartość na nowe doświadczenia i konserwatyzm, jakby po drugiej stronie spektrum, i ekstrawersja, introwersja. I okazuje się, że te cechy mega się ze sobą łączą. I jak wysyłałeś mi pytania, tak żeby zobrazować, to jedno z tam z pierwszych pytań było, czemu wrzucam tak rzadko filmy? Czy to jest zaplanowane, czy jest jakiś inny ku temu powód?
Sam sobie zadajesz moje pytania i odpowiadasz.
Tak, dokładnie. Więc kamera tylko na mnie już. No i u mnie to działa trochę tak, że jestem osobą bardzo otwartą na nowe doświadczenia, ale jeżeli jesteś człowiekiem otwartym na nowe doświadczenia, to cały czas nowe pomysły zajmują twój umysł i ciężko ci odnaleźć siebie. I takie osoby, okazuje się, są bardzo mało sumienne. Mhm. A sumienność właśnie przedstawia się na przykład w tym, jak potrafisz usiąść do pracy. I to jest na przykład mój problem, to znaczy...
To jest wszystkich problem.
A właśnie nie wszystkich. Właśnie jest pewne grono osób i to są osoby konserwatywne najczęściej, które... I też było badanie, gdzie drugim nazwiskiem był właśnie Peterson, że osoby religijne o wiele więcej pracują. A to dlatego, że jak jesteś osobą religijną, to masz pewien...
Strukturę.
Masz pewną strukturę i ona i sprawia, że inne myśli cię gdzieś tam w ogóle nie interesują, ale oczywiście i znowu, i to teraz na przykład można przelać na dyskurs polityczny. Więc dla takich osób istnieje pewne zasady i nic poza tym. I ci ludzie mają taki problem, że oni potrafią aż za bardzo się w tym zatracić i mogą na przykład... Ich biznes może minąć, bo świat się zmienił, a ich biznes nie do końca. Mhm. Ich pomysły mogą być za mało kreatywne. Oni są jak maszynki. Moja dziewczyna jest bardzo konserwatywna. Przynajmniej jakby tak obserwując ją, widzę, że to jest jej gdzieś tam cecha. I ona potrafi naprawdę, bo ona próbuje teraz zająć się montażem, nagrywaniem. To jest widać, że ją to pasjonuje. No i ona potrafi naprawdę szczerze usiąść do komputera i przez 10 godzin pracować non-stop. Ja po prostu siedzę z boku i mówię, co jest?
Ale czy on z niej to wychodzi po prostu, tak jak z tych ludzi rysowanie? Czyli to jest coś w tym stylu? Oni mają większe skłonności do dyscypliny po prostu?
Tak, dokładnie.
Ciekawe.
Więc nam się może wydawać, a to jest problem każdego. Właśnie nie do końca.
Ja myślałem, że wszyscy mają z tym problem.
Nie, tylko właśnie widzisz, ich problemy są z kolei inne. I to jakby, i tutaj na przykład ciekawostka, osoby bardzo... sumienne. Okazuje się, że jakby w tym Big Five masz jeszcze swoje podgrupy. Jedną z tych podgrup to jest potrzeba porządku. I potrzeba porządku w dużym skrócie ogranicza się do tego, że każdy człowiek ma potrzebę jakichś właśnie granic, czyli wyznaczonych zasad. I z tą potrzebą porządku wiąże się emocja wstrętu. I dlatego często osoby religijne i konserwatywne, które mają jakieś zasady, czują się obrzydzone na przykład homoseksualizmem, tym, że ktoś to promuje. Dla nich to jest pewnego rodzaju takie splamienie, taki brak świętości.
Brak honoru. Brak honoru w przypadku by było rycerzy, ja już się trochę zapędziłem, sorry.
Ale tak, poczucie wstrętu wynika po prostu po części z ich genetyki. Czyli na przykład Hitler był bardzo mocno, skrajnie osobą, która miała potrzebę porządku i podobno jak się gdzieś wczytasz w książki, to był podobno człowiek, który siedział i on potrafił 10 godzin trenować wystąpienia. On po prostu siadał i on trenował te swoje rzeczy. Potrzeba porządku też u niego się manifestowała na zewnątrz, czyli wspaniałe, przepiękne mundury SS. Jak się przyjrzeć ich wiecom, które oni odprawiali, to tam jest wszystko dosłownie jak od linijki, że one są takie majestatyczne, wielkie.
Nawet swastyka.
Tak. I nawet jak Hitler, oni... Bo ja planuję w tym roku najpewniej wrzucić taki bardzo dokładny materiał o Hitlerze, o jego charyzmie, jak to się stało, że ten człowiek doprowadził do tego, do czego doprowadził. I właśnie starałem się go analizować z perspektywy Big Five. I to poczucie wstrętu u niego właśnie manifestowało się tak, że on... Peterson to nawet powiedział, jak rozmawiał z Haidtem, że Hitler widział Żydów jako robactwo. On nie patrzył na nich jak ludzi, tylko on widział rasę aryjską jako coś nadrzędnego, co jest atakowane przez robactwo z zewnątrz, które próbuje skazić tą czystą rasę. Więc to jest na przykład tak do maksa wykręcone poczucie wstrętu. Więc to są na przykład rzeczy, które mogą być niebezpieczne i dlatego osoby, dajmy na to, progresywne, na konserwatystów często patrzą jak na drugiego Hitlera, wszystkich wyzywają od faszystów, bo oni widzą tam zalążek takiego właśnie wstrętu i pewnego rodzaju nienawiści. I tak ja tak trochę latam po tematach.
Nie latasz moim zdaniem.
Ale właśnie chodzi o to, że te cechy charakteru, które mamy, jeżeli z kimś porozmawiasz, on ci powie o tym, jaki ma system pracy, jak u niego wygląda, dowiesz się, czy jest otwarty, czy zamknięty na nowe doświadczenia, jesteś w stanie mniej więcej wyczuć tą osobę i dowiedzieć się, z kim ty tak naprawdę rozmawiasz i nawet przewidzieć pewne jego zachowania takiej osoby. Czyli dajmy na to osoby mega otwarte, weźmy takich skrajnie lewicowych ludzi, ale takich związanych z typu Goa Dupa Festival, tak? Czyli jacyś jogini, dredy, to wszystko. To są osoby, które na przykład nie mają takiej potrzeby porządku. Oni często mają właśnie przez to swoje problemy, ale są mega otwarci i dla nich świat to jest jedna rzeczywistość. Oni nie rozumieją, po co jest granica tutaj w tym kraju, że tam kilometr dalej mieszkają inni ludzie i czemu my się mamy bić między Rosją a Ukrainą, skoro my dalej wszyscy jesteśmy ludźmi. Więc jakby nagle dostrzegasz sposób patrzenia na świat takiej osoby. Więc jest i też te osoby na przykład, to jest taki żart i przytyk trochę do tych osób, jakby nie mówię, że ja, ale ogólnie się niektórzy śmieją, że dredy brudas. Ale to jest...
To jest prawda, bo nie dbają o to.
Jest to w pewnym... Pamiętam w ogóle, oglądaliśmy, bo mój znajomy Karol Da Costa występował teraz w tym programie Farma na Polsacie, a to był dość głośny program, może nie w internecie, ale oni mieli prime time 5 dni w tygodniu o 20 na Polsacie to leciało i tam była jedna taka babka i osoby na przykład otwarte, lewicowe są często też osobami bardziej neurotycznymi i okazuje się, że wiele ludzi swoją neurotyczność jest w stanie w jakimś stopniu uspokoić poprzez sztukę, poprzez właśnie wrażliwość. A więc osoby neurotyczne z jednej strony odczuwają negatywne emocje i można pomyśleć, że kto by chciał odczuwać takie negatywne emocje, ale to jest spektrum i to ma swoje plusy. I tym plusem jest to, że takie osoby są bardziej wrażliwe. I wielu artystów, malarzy, osoby zajmujących się muzyką, to są często ludzie bardzo wrażliwi, którzy w ten sposób jakby wyrażają samych siebie.
Nad tym się zastanawiam często. Ja myślę, że też jestem troszkę bardziej w tą stronę właśnie artystyczną. Mam problem z dyscypliną, dlatego też dużo ludzi, których tu zapraszam, to jest właśnie rozmowa o dyscyplinie, bo staram się nauczyć tego, bo wiem, że to jest coś, czego mi brakuje i wiem, że gdybym miał dyscyplinę, to potrafiłbym osiągnąć dużo więcej. Bo z reguły wiem, co mam zrobić, żeby osiągnąć coś, tylko po prostu tego nie robię. To jest mój największy problem. Ale to, z czym mam problem, to obserwuję sobie takiego typka z LA, który robi... ma wielką halę i robi rzeźby, takie jak w Rzymie czy tam w Grecji. I przepiękne są te rzeźby, jest to mega dobry. Myślę, że zainwestował w to całe swoje życie, żeby być na takim levelu robienia tych rzeźb. Tylko później sobie myślę, co taka osoba względem właśnie wojny na Ukrainie? Jakby jak to się ma, jaką wartość ma ta jego praca względem takiego konfliktu, skoro on po prostu do niego przyjdą i go zabiją? Mm. Wiesz, o co mi chodzi? I zastanawiam się, czy można tutaj jakoś to wartościować, że te osoby prawicowe, które mają w domu karabin, by potrafiły się bronić, są jakby lepiej przygotowane do życia? Wiesz, o co mi chodzi? Mm-hmm. Wiesz, do czego biję? Więc nad tym się zastanawiam, czy warto jest podążać za tymi artystycznymi jakimiś potrzebami, jeśli świat jest taki, że jeśli nie będziesz się przygotowywał i pracował nad dyscypliną, no to masz duży problem.
Wiesz co? Wydaje mi się, że wszystko ma jakby swój użytek w każdym momencie, bo na przykład to działa trochę tak, też wrócę trochę do tej moralności, czyli osoby konserwatywne właśnie bazują na wszystkich 6 fundamentach i te 3 brakujące fundamenty właśnie odnoszą się do tych rzeczy, o których ty mówisz. A więc jakieś formy autorytetu, czyli mam na przykład wojsko, czyli właśnie potrzeby jakby granic i tej umiejętności trzymania, zwracania uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo, które może nas zaskoczyć. Bo bardzo fajnie jest powiedzieć, tutaj wszystko, pokój, fajnie, a potem nagle okazuje się, że Putin atakuje twój kraj. Mhm. I co właśnie, na co się teraz to wszystko przyda? Z drugiej strony, wiesz, takie osoby w pokoju mogą mieć jakieś duże znaczenie, bo one kultywują te inne wartości i poprzez nie można zarażać dużo ludzi. Typu, wiesz, tak w cudzysłowie oczywiście, ale może twoje zdolności nie przydadzą się na wojnie, ale z drugiej strony w momencie, kiedy był w twoim kraju pokój, to ty siałeś pewnego rodzaju jakąś propagandę, która pomagała innym ludziom, więc często właśnie artyści, osoby, to są często osoby lewicujące i tacy ludzie starają się zniwelować te negatywne z kolei strony, tej prawej strony, a więc właśnie zasady, które często dyskryminują pewne osoby, bo na przykład dajmy na to patriarchat, ja uważam, że taki patriarchat to jest wygryw straszny, ale on przez to, że ma określone zasady, to jeżeli dajmy na to jesteś kobietą, która chce robić karierę, to jesteś w społeczeństwie, ludzie na ciebie źle patrzą. Nie oceniają cię.
Może nie wszyscy, ale
tak. Ale w pewnym sensie trudno ci odnaleźć w tym systemie. I wtedy taka osoba może sprawić, że tego cierpienia, tej formy rasizmu, uprzedzeń po prostu będzie mniej.
Mhm. Mam jedną scenę w głowie. Oglądałem film o żołnierzach w Australii i pamiętam, że przyjechała do nich piosenkarka zagrać dla nich koncert. Swoją drogą zaczęli bombardowanie obok i musieli uciekać. Mhm. Ale to, co zapamiętałem, to że jak ta piosenkarka tam przyjechała, to że ci żołnierze byli zajarani, że mogą mieć koncert na wojnie. I to jest jedna rzecz, o której myślę.
Murale, wiesz, do góry.
Dokładnie. Plus widziałem komików w metrze w Kijowie, że przychodzą i że ci ludzie siedzą w tym metrze, muszą się chować i przychodzą komicy i zabawiają ich, więc może jest jakaś utylizacja tych umiejętności artystycznych, ale dalej mam co do tego wątpliwości. Ja to się zastanawiam odnośnie siebie, jakie mam moje potrzeby podążać, czy za jakimi moimi potrzebami mam podążać, czy mam realizować się artystycznie, chociaż i tak się realizuje i rzeczywiście mnie to uspokaja, bo jestem trochę osobą neurotyczną, czy może jednak powinienem to porzucić i iść za dyscypliną, co nie wiem, ale to jest kompletnie nie w zgodzie z moim charakterem. Także to jest takie moje rozważanie. Do tego mnie też
Wydaje mi się, że mogę do tego dodać. To oczywiście łatwiej jest to powiedzieć niż zrobić, bo mam to, o czym ty mówisz, ja mam z tym dokładnie samo problem, czy jakąś formą dyscypliny, ale ja się wychowałem z takimi ludźmi, no takimi, dziwne to było społeczeństwo, bo to były osiedlowe bloki, ja jeździłem gdzieś tam na mecze w wieku nastoletnim, więc tacy agresywni mężczyźni, więc ja mam gdzieś ten pierwiastek męskości, jakieś formy dyscypliny, trenuję sztuki walki i tak dalej, więc w teorii kultywuję rzeczy, nad którymi ty się w jakimś tam sposób zastanawiasz, ale też mam problem na przykład z taką dyscypliną choćby w swojej pracy i dlatego łatwo jest to powiedzieć niż zrobić, bo też mógłbym to w pewnym sensie zrobić i próbuję, ale czasem wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić, czy jest to ktoś, kto może to zrobić za nas. Czyli na przykład ja mam taki problem przez to, że jestem ugodowy. Głupio mi jest czasem do kogoś pisać i naciskać na przykład na spotkanie, na podcast, bo wydaje mi się, że ja się tej osobie narzucam i że to jest takie nieodpowiednie i nie powinienem tego robić. I w każdym razie czuję negatywne emocje, które sprawiają, że ja się staram z tego wycofać, bo to jest tak, ciężko mi to zrobić, więc może ja się zajmę czymś, co mi się podoba. Więc jakby uciekam od tego. No i na przykład teraz będę najpewniej za niedługo podpisywał, bo nawet wczoraj po prostu o tym rozmawialiśmy, dla jednej firmy będę podpisywał z nimi umowę i oni będą mi załatwiali gości. Więc jakby ja się zaczynam wyręczać i ja mogę zrobić to, co ja robię dobrze. Więc czasem warto mieć te cechy, które ci pomagają nie umrzeć i odnaleźć się w tym świecie, ale czasem może po prostu zrobić zespół, który się dopełnia. Jedna osoba zajmuje się budową kontaktów, rozmową, a inna osoba zajmuje się, żeby to się wszystko spinało i w tabelki w Excelu się zgadzały.
A research też będziesz oddawał komuś?
Nie, nie. Może to mi się zmieni kiedyś w przyszłości, ale ja mam takie podejście, jeszcze jestem na etapie, ja wszystko zrobię najlepiej. Mhm. Wszyscy mi mówią, więc domyślam się, że to może być kiedyś prawda dla mnie, jeszcze tego nie czuję, ale no na przykład robiłem, wszyscy mówią, a zatrudnij sobie montażystę, będzie ci to szybciej szło. No niby spoko, ale potem robiłem materiał godzinny o eksperymencie Stanford, takim eksperymencie psychologicznym, jednym z popularniejszych, jeśli chodzi o psychologię. I ja każdy dokument, wszystko, co można było wiedzieć na ten temat, ja wszystko po prostu wyszczególnione. I każdy detal tego wszystkiego po prostu znałem. I
czyli masz dyscyplinę.
Tak, ale u mnie to działa trochę tak, Joe Rogan się śmiał trochę z tego, że to nie jest o tyle dyscyplina, co...
Pasja.
Tak, no, takie... Trzeba jeść tego więcej, bo to daje dopaminę, to dawaj mi
taki w pewnym sensie narkotyk.
Tak. I właśnie jak miałbym teraz dać to komuś do zmontowania, to by nie było to samo, bo jak ja o czymś mówię, ja wiem w którym dokumencie, w której sekundzie jest scena, która będzie się wpasować doskonale do tego, co akurat teraz mówię.
No to jest taka trochę twoja sztuka. Ja mam montażystę, tak, no. Ale montażysta składa mi podcasty, które nie są jakieś właśnie, nie ma w tej mojej inwencji twórczej w samym montażu podcastu. Mhm. Więc tutaj mogę sobie rzeczywiście kogoś zatrudnić i to jest super rozwiązanie i w ogóle miałem mega fart. Pozdrawiam Paweł, bo napisałem do dwóch osób odnośnie montażu podcastu i umówiłem się z dwoma gościami i finalnie jeden gościu zrobił mi ten podcast szybciej, więc drugiego odwołałem, za co się na mnie swoją drogą obraził, jego za to przepraszam. Ale jestem zaskoczony, jaki miałem fart odnośnie znalezienia osoby, że osoba, która dla mnie montuje podcasty, jest rzeczywiście zainteresowana tymi tematami, na które prowadzę podcasty, co jest fartem, bo równie dobrze mogłem trafić na kogoś, kto ma to totalnie w dupie. Także tym byłem zaskoczony i szczerze mówiąc to myślałem, że ty się tym przejmowałeś właśnie, że znajdziesz kogoś, kogo to w ogóle nie interesuje. Ale ty jednak, ty robisz te filmiki, które są analityczne i tam jest ten twój art, więc musisz to zrobić samemu tak, w gruncie rzeczy. No. Ale pisanie do gości rzeczywiście możesz to zlecić. Ja mam problem na przykład z researchowaniem, z zabraniem się do researchu. Jak już zabieram się do researchu i zaczynam oglądać ludzi, to myślę sobie, o kurde, zajebiście gość. Nie wiem, czemu mi się nie chciało, ale zabrać się do tego, żeby to zrobić, to jest dla mnie problematyczne.
O, to tutaj dam ci taki szybki protyp, który mnie pomógł jako osobie bardzo nieułożonej, jeśli chodzi o dyscyplinę. To znaczy, masz taką aplikację jak na przykład Toggle, i jeżeli możesz ją sobie wmontować do Chroma na przykład, jeżeli dasz play, to w tym momencie masz liczony czas pracy swojej. I zauważyłem, że to, co mnie pomaga, to, że się nie rozpraszam wtedy, bo już czas mi leci. Ja nie mogę teraz wejść na Facebooka, skoro mi czas leci w tym momencie.
Działa to na ciebie.
Tak.
Na mnie to nie działa.
Próbowałem.
Trochę działa, czasami używam tego pomodoro, czyli 25 minut pracy, 5 przerwy, czy jakoś tak to jest. Czasami działa, czasami nie. To, co na mnie działało, to jest aplikacja, gdzie masz kalendarz i umawiasz się z ludźmi, żeby pracować z nimi. Czyli wchodzisz sobie, bukujesz godzinę i łączycie z osobą z całego świata, z kimkolwiek. I tylko się przedstawiacie i masz osobę, która się na ciebie patrzy i ona też pracuje w tym samym czasie, więc ty też nie możesz odejść od komputera albo przestać pracować, bo już powiedziałeś tej osobie, co będziesz robił i ta osoba wie, że jesteś w tej aplikacji tylko po to, żeby pracować. Więc to na mnie działało, ale przestałem to robić.
Bo było za dobre, to nie.
Ale idzie mi całkiem nieźle. Powiedziałeś, że nie słuchasz podcastów. To jest mój główny powód słuchania podcastów. To jest właśnie dyscyplina. Ja mam wrażenie, że to jest tak jakbym jadł dobre rzeczy, wtedy mięśnie ci rosną, to tak jak słuchasz podcastów i ja słucham bardzo dużo Joko, nie wiem czy kojarzysz, to jest żołnierz, on jest, mówi bardzo Joko dużo o dyscyplinie.
O Jezu, ale to jest typowy, stereotypowy, kurde, właśnie taki facet hierarchiczny. Nie?
Tak, tak.
O, wojsko. To...
I zastanawiam się czasami nad tym, jak to jest możliwe, kurwa, że on tak pracuje. Zaraz ci naleję wody.
A nie, ja powiem ci, nawet mam tu swojego, nie chciałem robić product placementu, więc nie wyciągałem, żeby nie było loga. Nie wiem, jak do tego podchodzisz, ale sobie
nie, no daj spokój. W każdym razie Joko mnie zastanawia, bo wstawanie...
Jezu, o czwartej i on te wrzuca
i on to robi codziennie.
Codziennie.
Od kurwa pewnie 20 albo 40 lat.
No masakra. Ale tam to już jakby nie, że to robi coś za niego, ale tam jest pewnie dobre wspomaganie.
No ale kiedyś nie było. Myślę, że on jest po prostu taką osobą, dlatego jest taki sławny. Oni czasami opowiadają o nim historię. On jest jak duch w tych Navy Sealsach. Ludzie mówią, że już od dawna go tam nie ma, ludzie dalej się pytają, co by Joko zrobił, co by Joko zrobił.
Ale tak, i widzisz, i to jest osoba taka bardzo, mają być zasady. Ja, ty jesteś wyżej, mówisz, co ja mam robić, a ja mówię tym, co niżej i wszyscy działamy, nie?
Ale to, co ja aktualnie wykminiłem, bo ja też jestem taką osobą, że mi jest bardzo ciężko oddać komuś robotę, bo się martwię, że zrobią coś źle i mam mega fart spaw, bądź na Pawła nie muszę narzekać. To wydaje mi się, że mogę to wypracować i staram się pracować nad dyscypliną i zauważyłem, że to rzeczywiście działa, że to jest trochę tak jak na siłowni, bo może nie wyglądam, bo aktualnie schudłem 20 kilo, też chodzę na siłkę i sporty to jest właśnie coś, co mi dosyć łatwo przychodzi. I wydaje mi się, że to się da wypracować i z tą samą, tak samo dużo kosztuje cię wysiłku zrobienie czegoś dzisiaj, ale pracując nad dyscypliną, możesz z tą samą ilością wysiłku zrobić dużo więcej. I to jest coś, co u siebie zauważam. Że rzeczywiście staram się nad tym pracować, chociaż to jest takie abstrakcyjne, no bo co to znaczy pracować nad dyscypliną? Trochę jak widzisz, że mięsień ci rośnie, to widzisz.
Tak, ale wiesz, że tu masz 2 kilo, teraz masz 4 kilo, tak, a co?
Dokładnie. Jest ciężko to zmierzyć, ale mam kalendarz, w którym to mierzę. I zapisuję sobie rzeczy.
No to ciekawe.
I tak generalnie obserwuję siebie. Na przykład wczoraj byłem na dziarze i normalnie jak byłem na dziarze, to robiłem tylko dziarę. A teraz jak jestem na dziarze, to jestem już w stanie pokminić inne rzeczy i zastanawiam się, co zrobić, więc widzę, że mój mózg troszeczkę więcej jest w stanie przerobić w tym samym czasie, robiąc na przykład inne rzeczy. Więc to są takie elementy, gdzie zauważam jakiś progres i da się to wypracować, ale to idzie w chuj wolno i to jest mega trudne z takim charakterem.
No i to są rzeczy, które powracają do ciebie, nie? To jest tak, że złamałem system, miałem 2 miesiące, mam słabszy moment, może na chwilę przestanę chodzić na te sesje, gdzie z innymi się obserwuję na kamerce.
No, to jest trudne. To jest chuj trudne. Ale nie pomyślałem nigdy, że to jest taka wrodzona cecha. To jest rzecz, którą powiedziałeś nową. Teraz się będę czuł trochę lepiej, ale to też mi się nie podoba, bo to nie rozwiązuje moich problemów.
No tak, ale właśnie to jest też... Taka wiedza jest choćby przydatna z tego powodu, że po pierwsze masz świadomość, że musisz na tym cały czas pracować i zwracać na to uwagę, ale też no na przykład u mnie był taki problem, że też rodzice mi to trochę wbili do głowy. Ty jesteś niedokładny, nie robisz wszystko na ostatni moment. I mój mózg sobie przerobił, jesteś ze mną nie tak. A potem po latach dochodzisz do wniosku, że hej!
W sumie ogarniam.
W sumie to się taki urodziłem. Jakby nie usprawiedliwiając porażek, ale może jednak nie jestem zjebany.
Ale ja na przykład... Teraz, to jaki jestem teraz, ja kiedyś jeździłem na rolkach wyczynowo, więc wtedy byłem takim trochę hipisem. Jakby prawdopodobnie, bo myślę, że jak jeździsz na rolkach, to się cały czas wywracasz, więc jesteś cały brudny, więc my byliśmy trochę brudni. Więc ja jestem kompletnie taką lewicową osobą i pamiętam siebie z tamtych czasów, że ja rzeczywiście jestem takim, byłem takim lewakiem totalnym. Pamiętam, że skate shop największy w Polsce nazywał się Hedon Skate i ja się zastanawiałem, co to znaczy hedonizm. No i wyszło na to, że hedonizm to znaczy wyznawanie tylko przyjemności w życiu. Ja sobie myślałem, kurwa, jak inaczej? Czy to jest jedyne sensowne podejście do życia? A teraz już tak nie mam. Teraz staję się dużo bardziej prawicowy. Pewnie od słuchania Joko i Jordana Petersona. powiedz mi, mówiłeś, że zaczynałeś w temacie uwodzenia.
Tak jest.
I widziałem, że powiedziałeś... że to środowisko jest trochę toksyczne. Jestem ciekawy, jakie elementy tego środowiska uważasz, że to toksyczne.
Więc tak, dla ludzi, którzy nie wiedzą, teraz to się oczywiście trochę zmieniło, ale u mnie to wyglądało tak, że jak masz 19 lat, nie miałeś nigdy w życiu żadnej kobiety i myślisz, że coś jest z tobą nie tak, bo chciałbyś mieć, a jakby jest z tym problem, to wchodzisz na Google i wpisujesz jak uwodzić kobiety, enter. I przepraszam, i okazuje się, że jest... cała subkultura ludzi, którzy się tym zajmują. W ogóle tam też śmieszne historie były, bo było dwóch jakichś głównych mentorów, które rozpoczęło ten ruch. Jeden na przykład nazywał się Mystery i oni gość rozkminił w ogóle, tak matematycznie, bo to był taki hardy informatyk, chłop rozkminił w ogóle od A do Z, jak powinno wyglądać uwodzenie, ale do tego stopnia, że od podejścia do dziewczyny, do nawet do relacji, masz przygotowane teksty, wszystko i masz wszystko opisane. Czyli na przykład, jeżeli jesteś gościem, który nie wie, czy się podoba lasce, czy nie, to to są aspekty, które oznaczają, że się jej podobasz, a jeżeli nie wiesz, kiedy możesz przypuścić jakiś atak, czy już możesz wejść...
Dotknąć się na przykład,
to jeżeli zrobi takie trzy rzeczy, to wtedy próbujesz. Więc masz cały system po prostu jeden do jeden, jak to wszystko przeprowadzić. I mimo, że dla niektórych brzmi to bardzo przedmiotowo, że to jest też takie sztuczne bardzo, bo często robili ludzie, na przykład była tam zasada w stylu fake it till you make it, czyli jeżeli podobają ci się na przykład cheerleaderki, to warto powiedzieć, jeżeli jakąś spotkasz, że kiedyś byłeś cheerleaderką, bo to cię automatycznie w jej oczach pozycjonuje na kogoś, który, aha, skoro on był z taką, to znaczy, że się do tego nadaje. Więc dajesz jej na przykład, były tam jakieś elementy takie właśnie manipulacji, to jest choćby, odpowiadając na twoje pytanie, jedna z negatywnych cech, a więc o ile nie wydaje mi się, że powinniśmy ludzi umoralniać, to na pewno znajdzie się pewne grono osób, które wykorzystuje to w złych celach i na przykład kłamie, albo po prostu no, instrumentalnie wykorzystuje te wszystkie zasady, żeby zdobyć coś, co chce druga osoba.
Ja też miałem wrażenie, że to jest takie sztuczne, że uwodzenie trochę mówi o tym, jak wyglądać na atrakcyjnego, albo jak udawać być atrakcyjny, a nie na być rzeczywiście atrakcyjny. To jest coś, z czym miałem problem. Że uczysz jakichś technik, jak na przykład być pewny siebie, zamiast po prostu być pewny siebie i robić rzeczy w życiu, żebyś ty był z siebie zadowolony. Wiesz, o co chodzi?
Tak. Ja na to patrzę trochę w ten sposób, że jak nikt cię tego w życiu na przykład nie nauczył i nie wiesz dokładnie, co jest, a co nie jest atrakcyjne, to technika jest nie tylko samą techniką, ale jest też taką informacją, co w rzeczywistości działa. Więc kiedy ktoś da ci gotowy tekst na podryw, to jeśli się zastanowisz i przeanalizujesz ten tekst, to zrozumiesz, co w nim jest zabawne. I samo to może cię troszkę czegoś nauczyć. A poza tym ogólnie wydaje mi się, że jest tak trochę, że jest to trochę sztuczne, ale ja na to patrzę z tej perspektywy, że to jest jak zdolność, to jest jak jazda na rowerze. To znaczy, jeżeli ktoś ci da gotowe rzeczy, żeby poszło ci to dobrze i nagle ty, nie wiem, spotykasz się z kobietą, która jest tak piękna, że nigdy nie sądziłeś, żebyś dał coś takiego radę zrobić. Nagle twój mózg mówi, hej, jest okej, wychodzi ci to. I to już daje ci też kolejnego kopa, który motywuje cię w ewentualnej przyszłej relacji, żeby tak to wyglądało. Z tym, że na przykład jak napisałeś tam o pytanie o toksyczności, to pierwsza rzecz, która mi się nasunęła, to jest to, że to jest w ogóle taki bardzo... śliski temat, bo jak przyjdziesz do kogoś i powiesz, hej, uczyłem się uwodzenia kobiet, to pierwsze rzeczy, które myślą ludzie, a szczególnie kobiety, to jest oszukujesz, kłamiesz, wykorzystujesz, manipulujesz. To jest jakby pierwsza rzecz, a nikt nie bierze pod uwagę tego, że wszyscy mają facetów w dupie. To znaczy, masz być taki atrakcyjny, dobrze zbudowany, zarabiać najlepiej dużo pieniędzy, bo to są wszystko zasoby, które dają ci te potencjalne przyszłe partnerki i nagle jak, nie wiem, nie miałeś ojca, nikt cię tego nie nauczył, tego ojca nie było, nie miałeś znajomych, którym to dobrze wychodziło, to nagle jesteś ty sam jak palec i wszyscy mają cię głęboko w tyłku. Nawet było takie badanie w latach 70., 80. chyba nawet, gdzie podchodzono do ludzi i poproszono i po prostu proszono ich o to, żeby dali tam x złotych na osoby bodajże bezdomne, że tam jest jakiś ośrodek dla bezdomnych i żebyście dali pieniądze dla tych. I okazywało się, że jak mówiono, no, że to jest ośrodek dla bezdomnych mężczyzn, nikt nie chciał dawać pieniędzy. Ani jednej dotacji nie było.
Z Ukrainy też nie mogłem wyjechać.
I to, dokładnie. I to są rzeczy właśnie na zasadzie, i nawet ostatnio czytałem, bo ja też śledzę trochę takie typu Men's Right Polska. Oni tam trochę przesadzają, bo oni tak do absurdu to czasem wyciągają.
Jest taki movement w ogóle?
Tak. No, one są w Polsce dość mało popularne, ale mam kilka fanpage'y. One się właśnie głównie wzięły z tego, że na przykład w sądach jest przerąbane, nie? Tak. Faceci mają strasznie przerąbane w sądach. Masz tak po prostu czasem historię, że jak to czytasz, to chyba jedną z gorszych emocji dla mężczyzny jest takie poczucie niemocy. Że widzisz, że się wali, że i nic nie możesz z tym zrobić. Nic. Kobieta cię wyciąga ze wszystkiego, potężne alimenty, bierze ci dom, bierze ci dziecko, możesz się z nim zobaczyć raz na dwa tygodnie, na dwa dni. I nagle wiesz, jesteś bez niczego i widzisz, że sędzia patrzy na ciebie i mówi, ty tam człowieku, już się pogódź z przegraną. Więc, ale w każdym razie tam była historia na jednym takim fanpage'u, gdzie był jakiś Ukrainiec, który się wypowiadał, że On nie miał nigdy przeszkolenia, jeżeli chodzi o przygotowanie do służby wojskowej, a podobno ten ichniejszy ukraiński WOT i w ogóle jakby armia już nie przyjmuje nikogo, kto nie wie, jak się obsługiwać bronią, no bo oni nie potrzebują takich ludzi, to jest jakby mięso armatnie, ale ci ludzie się nie przydają w ogóle, w walce nawet nie przeszkadzają. I on jest nagle facetem, który jest gdzieś tam w Kijowie, śpi w aucie, zostało mu pieniędzy na miesiąc i on nie może pójść po pomoc i nie może wziąć ciepłego posiłku, który jest właśnie jako darmowy dla osób, które mają problemy, bo facet się w priorytecie tak daleko, że kiedy on bierze ten posiłek, to jest automatycznie demonizowany. Mówią, ty gościu, powinieneś bronić swojego kraju, a ty jesteś śmieciem, który tutaj robi. I ta cała historia dąży z nią do tego, że no jest gość, który sobie nie radzi z dziewczynami, co teraz, nie? Jakby to są ludzkie dramaty, bo nam jest fajnie mówić, nie? Ja jestem wysoki, dobrze zbudowany, ja się tym interesuję od 13 lat, no nie? Ty, ładny z ciebie chłopak, piękne dziary.
Dziękuję.
Zakładam, że z kobietami problemu nie masz. Ale teraz wyobraź sobie, że masz 28 lat i na przykład wiesz, że ci to nie wychodzi i nie wychodzi ci to od ostatnich 15 lat i nie wiesz, co z tym zrobić.
No właśnie to jest problematyczne, bo mam wrażenie, że jest takie... Mówi się, że o, jesteś okej, taki jaki jesteś i to z reguły wychodzi od kobiet. Tylko to wszystko jest spoko, dopóki nie ta kobieta ma się z tym przespać. Wtedy to już nie jesteś okej, taki jaki jesteś.
Wiesz, to działa trochę na tej zasadzie, a propos tego Big Five, czyli masz jakieś swoje cechy osobowości, powinieneś być najlepszą osobą, którą możesz być, czyli na bazie, dajmy na to tych cech, zbudować sobie karierę i swoje życie. Ale jak mówisz, jesteś dobry, taki jesteś gościowi, który siedzi w domu, wali konia 7 razy w tygodniu, je pizzę i jest w ogóle śmierdzi i się nie myje, to jego najlepsza wersja siebie nadal jest bardzo słaba w tym momencie.
O. Czy ja się nad tym często zastanawiam, czy można wartościować ludzi pod względem tego, czy jeśli nad sobą pracują? No bo teraz, jeśli jesteś, żyjesz sobie w społeczeństwie i według społeczeństwa nie ogarniasz i nie masz za bardzo dostępu do kobiet, to czy w takim razie można jakoś wartościować taką osobę? Czy ta osoba jest w jakiś sposób gorsza? Z jednej strony troszeczkę w jakimś tam sensie nie nadaje się do życia w społeczeństwie. Nie jest w stanie... to nie brzmi za dobrze.
Ale ja wiem, o co ci chodzi, więc może sparafrazuję, żeby cię uratować. Jakby wiem, o co ci chodzi i trochę się z tym zgadzam, ale ja mam po prostu zasadę taką, że powinniśmy na ludzkie życie patrzeć jak na taką samą wartość, ale już na zdolności osób już nie do końca, tylko właśnie, żeby jedno nie wpłynęło na drugie. Więc jeżeli ktoś jest menelem, który ma wszystko w dupie i jest alkoholikiem, to jest nadal człowiek, więc dlatego nie powinniśmy mu umniejszać jako osobie przez to, że to jest po prostu inna istota ludzka i nie powinniśmy tej osoby osądzić z perspektywy jesteś gorszy i tak dalej, bo jeżeli tak wartościujemy ludzi, to jest w ogóle bardzo toksyczne nie tylko dla osób z zewnątrz, bo jeżeli pozwolisz sobie pomyśleć o kimś jako o kimś gorszym, to automatycznie będziesz tą osobę tak traktował. I ciekawostka, to jest też bardzo negatywny, ma to wpływ dla osoby, która to stosuje. Bo na pewno spotykałeś takich ludzi, którzy myśleli, że są od wszystkich lepsi, ale problem polega na tym, że jeżeli wartościujesz innych i kogoś możesz postawić niżej od siebie i poczuć się lepiej z tym, to jednak znajdziesz też kogoś, kto jest wyżej od siebie. I tacy ludzie mają bardzo duży problem radzenia sobie właśnie z ktoś odbił mi dziewczynę, ktoś, o Boże, on zdobył tą dziewczynę, a nie ja. Ktoś ma pracę, którą ja zawsze chciałem mieć, a jej nie mam. I to bardzo duży rozpieprz emocjonalny robi w głowie takiej osoby.
Od razu mi się nasuwa pytanko, które zapisałem, to środowisko z kompleksami, bo to mi od razu wygląda na kompleksy, że jeśli ktoś tak robi, to w pewnym sensie musi chyba zakrywać jakieś swoje kompleksy i wypowiadałeś się o tym, że jeśli przebywasz w środowisku, które ma kompleksy, to te kompleksy wyciągają z nich negatywne cechy charakteru. I chciałbym, żebyśmy o tym pogadali, żebyś troszeczkę rozwinął temat. Jak to wpływa i dlaczego tak jest?
To jest też przy okazji odpowiedź trochę na to pytanie, które mi zadałeś, czy możemy na kogoś patrzeć gorzej. Właśnie jeżeli ktoś ma na przykład takie kompleksy, nadal jest to człowiek i nie powinniśmy się czuć od niego lepsi albo na niego patrzeć jako osobę gorszą, ale to jest informacja właśnie zwrotna, nie osąd, ale informacja zwrotna, która sprawia, że wiesz, jak blisko trzymać tego człowieka, bo możesz mieć dużo toksycznych znajomych, iść z nimi na imprezę i mieć time of your life, bo ten człowiek w jakimś stopniu sprawia, że na imprezie bawisz się tak jak nigdzie indziej w swoim życiu, ale problem jest taki, że jak zaczniesz go trzymać blisko, ta osoba zacznie czuć wewnętrznie, że może ingerować w twoje życie. Mhm. Na przykład być może zacznie cię obgadywać, jakoś źle wpływać na twoje otoczenie. Z pewnością miałeś takie sytuacje, że były jakieś grupki i była tam jakaś osoba właśnie toksyczna, której coś nie pasowało i one są, że potrafią zrzucić taką bombę, że nagle ekipa 12 osób, która zna się od lat, nagle dzieli się na dwie grupy, ty się musisz po której stronie odpowiedzieć, jak nie trzymasz z tymi, co trzeba, to jesteś zły, bo ty wspierasz tą, a ona przecież zrobiła to, więc jakby odpowiadając też dalej na twoje pytanie, wydaje mi się, że jeżeli masz kompleksy, to powinniśmy bardzo uważać na takie osoby, ponieważ niektórzy ludzie dla osób z kompleksami są jak takie błyszczące światło, które ich ślepi. Jeżeli na przykład, dajmy na to, ktoś ma kompleks na punkcie swojej masy ciała i na punkcie tego, jak wygląda, to jeżeli koleżanka tej osoby zacznie tracić wagę, to ona poczuje ukłucie i człowiek nigdy, może nie nigdy, ale człowiek nie myśli świadomie w stylu, o, ona chudnie, a mnie nie wychodzi, więc ja teraz coś zrobię, żeby tak nie było. Tylko ludzie czują, to jest, wracamy do tego, co mówiliśmy na początku, masz emocje i do niej ludzie dostosowują racjonalność swoich myśli. A więc nagle ta osoba zaczyna ją irytować, zaczyna jej to przeszkadzać i coś, ona ją tak wkurza ostatnio, zawsze jak się odzywa, to ona nie może jej słuchać. I nagle ten człowiek zaczyna na przykład tą osobę obgadywać, próbować ją wyłączyć jakoś ze społeczeństwa, w którym aktualnie partycypuje. I właśnie problemem w kompleksach jest to, że one potrafią wyciągnąć z ludzi taki bardzo dużą ilość toksycznych zachowań, która wpływa na twoje życie.
Ja miałem znajomą, która miała problem z tym, co ja jem, bo ja trzymam dietę i jem takie posiłki, które szybko się robi, więc nie zawsze są jakieś super ultra smaczne.
O Boże, jakie to niezdrowe, jak ty wyglądasz.
Nie no, jak zdrowe to jest, ale jak można to jeść w ogóle, jak można jeść cały czas to samo i tak dalej. Okej, ale jak w takim razie, załóżmy, że ktoś jest taką osobą. Jak można się zorientować, czy jest się taką osobą, czy nie?
Wydaje mi się, że warto przyglądać się mocno swoim emocjom. Zastanawiać się po prostu nad nimi. To byłby pierwszy jakiś taki krok, czyli na przykład czasem ktoś mi powiedział, że zrobił coś w swoim życiu, ja czułem wewnętrzne ukłucie i czułem jakiś tam smutek z tego powodu związany i się zatrzymywałem i mówiłem, dobra, przecież to dobrze, że to jest mój kolega, któremu idzie dobrze, więc dlaczego ja się tak poczułem? I nagle dojdziesz do wniosku, że w pewnym sensie zazdrościsz tej osobie tego, co ona aktualnie osiągnęła.
I czujesz się zagrożony.
Na przykład, wiesz też, właśnie to jest to, że mnie jest łatwo mówić, bo wydaje mi się, że pewne cechy odnalezienia się wśród ludzi i w ogóle paczka, którą mam, jest zajebista, bo ci ludzie, nikt siebie nie dominuje na siłę. My tam, wiesz, oczywiście są jakieś tam gry i tak dalej, też jak jest dużo męskich facetów w jednym gronie, to czasem mogą być jakieś tarcia, ale ogólnie wszyscy są ze sobą dlatego, że jest fajnie i mnie jest też trochę łatwo mówić, że no wiesz, tam nie musisz się czuć zagrożony, możesz czuć się fajnie, ale w sumie...
Ale jesteś wysoki, jesteś skokrzony, to...
Tak, więc wiesz, ja mam inną rzeczywistość. Ale
w innej pozycji.
Jak ktoś jest tej w teorii, w niższej pozycji, szczególnie jak to jest miejsce, w którym niekoniecznie chciałbyś się znaleźć jako, nie wiem, grono na przykład przyjaciół, ale na przykład jest to praca. I widzisz, że ktoś próbuje cię na siłę dominować, to oczywiście to jest... To może wzbudzać właśnie jakieś duże zagrożenie i działania, ale tak wracając do tematu, wiesz, i to taka informacja zwrotna pod tytułem czuję lekką zazdrość do tej osoby jest podstawą do tego, żeby właśnie się nie zatracić w tym i żeby wiedzieć, co ty robisz. Jeżeli ktoś ci irytuje, właśnie zastanów się, dlaczego ci irytuje i... Warto brać pod uwagę, że bardzo często się mylimy, bo my mamy tą tendencję...
To znaczy?
My mamy jako ludzie tą tendencję, że mamy wewnętrzną potrzebę do rozumienia tego, co się wokół nas dzieje. Nawet w nauce istnieje, to się nazywa illusion of explanatory depth, a więc każdy ma opinię na jakiś temat, że powinien być socjalizm, powinien być wolny rynek. I w jednym badaniu sprawdzono, przychodzono do ludzi i mówili, dobra, okej, masz jakąś opinię, jaka to jest opinia, ktoś mówi, powinno być to. On mówi, to zrób, nie mów dlaczego jest to zajebisty pomysł, ale jak dokładnie jeden do jeden opisz nam, jak ten pomysł pomoże na przykład. I tam pytali bodajże o kwestie szkolnictwa. No i zadawałem tym ludziom pytanie i okazywało się, że oni nie potrafili odpowiedzieć. Oni nie potrafili odpowiedzieć, dlaczego to, co oni myślą w swojej głowie, jest odpowiednie. A to dlatego, że my mamy 3 punkty, a tych punktów jest w rzeczywistości 40, ale my znamy 3, więc składamy sobie jakąś historię i tak wygląda rzeczywistość. Bo mózg nienawidzi mieć luki, bo on czuje, że on tą lukę musi zrozumieć. I problem jest właśnie taki, że my bardzo często wierzymy w to, co my myślimy. I ja zawsze daję taką analogię, bo wiesz, wchodzisz na jakieś demotywatory czy gdzieś i widzisz, o tam, jeśli masz miękkie serce, musisz mieć twardą dupę.
Masz dupę nie miałeś kładnej.
Masz dużo nawiązań do toksyczności ludzi, ale nigdy nie widziałem żadnego mema, który był odwrócony w drugą stronę. Że jakim cudem cały czas mówimy o tym, jaki świat jest fałszywy i zły, ale to akurat nie ty jesteś ten fałszywy i zły. Jakim cudem?
Bo nikt by go nie udostępniał, pewnie są takie.
Pewnie tak, ale wiesz do czego piję, tak? Że my cały czas na zewnątrz gdzieś przerzucamy swoje myśli. Czyli jak związek się posypie, możesz sprawdzić, bardzo łatwo jest sprawdzić, jak, czy ktoś może być potencjalnie toksyczną osobą, to spytaj, jak wyglądały jej ostatnie związki. Jak się zakończyły, dlaczego się zakończyły. I jak ktoś 90% czasu poświęca na to, że w każdym jej związku to facet był zły, to z nim było coś nie tak, to on jej nie szanował, to on robił X, Y, Z. I jakby ja rozumiem, że takie pewne rzeczy nie da się usprawiedliwić, typu jeżeli facet zdradził dziewczynę, to faktycznie no debil, no jak to tak można. Ale z drugiej strony, jeżeli ty nic nie zrobiłeś złego i uważasz, że wszystko w relacji przeprowadziłeś doskonale i byłeś po prostu nieskazitelny, to jakim cudem skończyłeś w związku z taką osobą?
Świetne pytanie. Miałem znajomego, który nie chciał pytać się lasek o jej poprzednie związki, bo mówił, że to będzie wyglądało, jakby był zazdrosny i jego to chuj obchodzi, co ona wcześniej robiła.
Oczywiście, to jest ze czystą kartką.
Natomiast ja uważam tak jak ty, że to jest kluczowa informacja, żeby przeanalizować czyjąś historię, żeby wiedzieć, czego się spodziewać.
Jak ktoś coś zrobił raz, być może zrobi to drugi. Jak zrobi to 2 razy, to najpewniej będzie i 3.
Dokładnie. A powiedz mi, całkiem sporo wiesz takiej technicznej wiedzy na temat psychologii. Jestem ciekawy, jak wygląda twój proces uczenia się. Czy masz w ogóle jakiś proces, czy po prostu sobie siedzisz, czy też to cię interesuje?
To jest bardzo dobre pytanie.
Dziękuję.
Bo nawet sam, jak spotykam jakąś przejebaną osobę, to jest pierwsze pytanie, które chcę jej zadać. Wiesz co, bardzo trudno mi powiedzieć, bo naprawdę, jak teraz sięgam pamięcią wstecz, to trudno mi zlokalizować. Wiesz, ja myślę, że jedną z moich wad to jest właśnie to, że ja dużo czasu marnowałem na jakieś pierdoły, tylko że te pierdoły to były właśnie te rzeczy, które mi jakąś dopaminę dawały, więc jeśli mnie interesowała psychologia ludzka, często mi się zdarza tak, że znajdę jakiś filmik i tam jest jakaś pojedyncza wzmianka o badaniu, ja zapisuję sobie te rzeczy. Ja mam tak, że mam na YouTubie mam kilka list, do których stale wrzucam filmiki i myślę, że i na Facebooka tak samo i myślę, że teraz byłoby to ponad 1000 pozycji łącznie. I w każdej z tych rzeczy jest choćby jedna mała informacja, gdzie mówię, o, to jest fajne. Część rzeczy przez długi czas sobie zapisywałem. To znaczy,
ale jak zapisujesz sobie te rzeczy, to wracasz do nich później? Jakoś wydzielasz sobie czas, okej, teraz będę siedział.
Bardzo rzadko. To jest coś na zasadzie, że ja wrzucam tam po prostu w nieskończoność i kiedyś przychodzi jakiś dzień, gdzie mówię, zrobiłbym film na YouTube. I wtedy wchodzę
i, tego, okay.
I wtedy gdzieś tam sobie to sprawdzę.
I film na YouTube to jest super wersja uczenia się, bo jeśli rzeczywiście najpierw gromadzisz wiedzę, a później musisz ją włożyć w coś, to zapamiętujesz to.
I to jest druga rzecz i myślę, że to jest w ogóle bardzo wartościowa wiedza dla ludzi, którzy chcą się czegokolwiek nauczyć. Bo łatwo jest nam powiedzieć, o siema, to może ja bym się nauczył 4 języków. No i bardzo fajnie, okej, okay, budzisz się rano, twoje życie się nie zmieniło, masz swoją jakby rzeczywistość i funkcjonujesz i okazuje się, że tych języków się nie nauczyłeś. Więc to, co ja polecam zrobić, to co ja też zrobiłem i to jest w sumie trochę też odpowiedź na twoje pytanie, to znaczy musisz stworzyć sobie środowisko, które zmusi cię do nauki. Nawet nie takie, które sprawi, że będziesz się uczył, co zmusi cię do tego. I na przykład u mnie to jest to, że ja założyłem sobie półtorej roku temu, założyłem sobie grupę na Facebooku Psychologia w praktyce, gdzie właśnie daję takie proste, techniczne porady. To są artykuły zwykle na od 2, 3 do 5, 7 stron A4. I postanowiłem sobie raz w tygodniu pisać tam artykuł. Nie udaje mi się, piszę raz na 2 tygodnie, ale to sprawia, że nagle musisz napisać artykuł i co to
będzie
za artykuł.
I musisz wiedzieć, co napisać. Świetny pomysł.
Nagle znajdujesz jakieś badanie i teraz zaczynasz to badanie czytać. I wydaje mi się, że istnieje pewien zestaw jakichś takich trochę wrodzonych cech, których jeszcze ktoś nie wyodrębnił, ale wydaje mi się, że każdy człowiek może mieć jakąś formę specjalizacji, która jego charakteryzuje. I u mnie to jest to, że ja zbieram takie bardzo małe, pojedyncze detale i znajomi na mnie mówią, Piotr, było takie badanie Widera. Czyli jak siedzimy w konwersacji, mówię, o, było takie badanie i tłumaczę, co się stało w tym badaniu. Mhm. I jak często nawet przeczytam całe badanie, to ja w nim wyłapię 3-4 takie smaczki, które mogą być takim fun factem, a więc kiedy rozmawialiśmy o otwartości, ja faktycznie czytałem to badanie od Petersona i tam jest linijka osoby religijne, faktycznie pracują więcej i mamy tutaj taką, zostało coś takiego przeprowadzone. I dla mnie to jest, ej, super, nie? Bo teraz możesz nawiązywać do religii, kiedy o tym rozmawiacie, w czym to się przydaje. Więc ja trochę w ten sposób się uczę, że ja zbieram miliony takich faktów i po prostu już teraz jestem trochę na etapie, gdzie one mi się czasem same sklejają. Że to jest tak, że ja sobie piszę artykuł i nagle mam 10 innych punktów, które mogę podczepić pod to i nagle wychodzi fajny researchowy artykuł. I wydaje mi się, że to jest trochę, jest to moje takie.
Mhm, kumam. Zastanawia mnie, i robisz to od 13 lat. Bo to taka forma, w jakiej ty to robisz, myślę, że jest bardzo dobra i wpływa na to, że zapamiętujesz te rzeczy, bo czytasz tylko to, co cię interesuje, ale to musi zajmować dużo czasu, nie?
Tak, i to jest to, że ja jako trener personalny na przykład teraz w tygodniu mam około 15 treningów personalnych plus czas dojazdu i tak dalej. No ale pozostały czas mam wolny i w teorii ja tego czasu dużo marnuję, dlatego też gdzieś tam biję siebie po głowie, że tam pracuj ciężko i tak dalej. Ale z drugiej większość tych rzeczy to są zasoby, których ja później gdzieś używam. Że to się jednak ostatecznie jakoś mi przydaje i to mnie trochę ukształtowało, bo ja nie pracowałem w normalnej robocie, no całe życie praktycznie nie pracowałem w takiej pracy. Miałem rok jeden, gdzie jako trener w siłowni pracowałem, teraz jestem freelancerem, ale tak to całe moje życie to jest przeglądanie śmiesznych memów.
To jest ciekawe, co mówisz. Mam wrażenie, że podążasz trochę za tym, co cię interesuje i co jest ciekawe, to interesuje cię nauka. Co z reguły, jak cię podąża za tym, co cię interesuje, to robisz jakieś gówno. A ty rzeczywiście robisz takie rzeczy, które są wartościowe i możesz później wykorzystać. I też nie widzę u ciebie takiego super nacisku na dyscyplinę, a jednak masz wyniki i to jest super. Więc to jest ciekawy case dla mnie, do rozkminienia.
No, wydaje mi się, że coraz słabiej, dlatego teraz się na tym skupiam, ale mi zawsze uchodziło pewne rzeczy płazem, bo tak zabrzmi to trochę dziwnie, bo nie lubię tego mówić na głos, ale wydaje mi się, że po prostu dziedziczyłem po rodzicach inteligencję. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem po kim, bo mnie rodzice nie wydają się, ale widzę na przykład, patrzę na mojego brata i to jest jeden z najmądrzejszych ludzi, jakiego, najbardziej inteligentnych ludzi, jakiego w życiu spotkałem, a to jednak są te same geny i wydaje mi się, że mnie po prostu to, co ratuje, to jest moja kreatywność, bo kreatywność w ogóle, ciekawostka, jest związana z otwartością właśnie i z inteligencją, bo osoby inteligentne często zdają sobie sprawę z tego, że świat jest ogromny i bardzo trudno go zrozumieć, więc nie możemy się zamykać w jednym małej rzeczy i przez to jesteśmy rozpraszani przez miliony innych rzeczy, ale to sprawia, że kreatywność działa na tej zasadzie, że ty nie wymyślasz sobie czegoś od zera, tylko masz gdzieś z tyłu głowy schowane milion rzeczy, które przeczytałeś i twój mózg potrafi nagle wyciągnąć tą rzecz i stworzyć jakąś siatkę, na którą osoba mniej inteligentna by nie wpadła. I wydaje mi się, że to mnie po prostu często ratowało, że ja potrafię, jak już czasem dowożę jakiś film, to patrzę na to i jestem dumny z tego filmu, bo wydaje mi się, że to jest taki bardzo very quality content. I informacja zwrotna w postaci wyświetleń, komentarzy jest taka, że chyba jest to prawda.
Tak, zdecydowanie. Kiedy ruszasz z jakimś swoim kursem w takim razie? Słyszałem, że chcesz coś takiego robić i że planujesz, ale twój YouTube całkiem nieźle hula, to czemu jeszcze nie zaczynasz?
Właśnie to jest bardzo dziwne, że mój YouTube tak hula, jak ja wrzucam filmik raz na 2 miesiące, a już mi się udało zdobyć 60 tysięcy tych subskrypcji. Mhm. W ciągu najbliższej myślę kwartał, nawet krócej.
I co chcesz robić?
Wiesz co, mam dwóch znajomych, z jednym przeprowadziłem wywiad, którzy zajmują się uwodzeniem i oni właśnie mają swoje szkolenia, kursy i tak dalej. I po prostu rozmawiając z nimi widziałem, że to jest fajna rzecz, bo to możesz skalować, więc nie musisz siedzieć w pracy, żeby zarabiać pieniądze. I to, co im się najlepiej na ten moment sprzedaje, to robisz jakby stałą reklamę i ona po prostu wkładając 1000 złotych, ona ci wypluwa ostatecznie 2-3 tysiące złotych, więc jesteś w stanie pomnażać praktycznie każdy kapitał, dopóki dane kampanie reklam właśnie nie wypalą. I to, co im się najlepiej teraz sprawdza, to są produkty, które mają kosztują około 100 zł, bo to nie jest jakiś ogromny wydatek. Jeżeli kogoś to interesuje, to powie, a dobra, nie znam gościa, ale w sumie jakby się tym zajmę. Więc podejrzewam, jestem w trakcie produkcji e-booka, który będzie miał kilkadziesiąt stron i który ostatecznie przerobię na materiał wideo, gdzie będą różne plansze, ja będę tłumaczył pewne rzeczy. Jeżeli chodzi o przydatność tego, to będzie trochę jak Daniel Carnegie i jak zjednać sobie ludzi, tylko w trochę inną stronę, a więc ja użyję aspektów związanych z tą moją wiedzą, bo ja tak mam dużo wiedzy technicznej, on tam opowiada w formie historii, ale będą to rzeczy, które przydadzą się każdemu, czyli jak się przebić w gronie innych ludzi, kiedy jesteś bardziej osobą skrytą, jak zagadywać. Wszystkie takie rzeczy związane ze zdolnościami interpersonalnymi w postaci odpowiedzi na najczęstsze problemy ludzi.
Chcę wrócić do tej książki swoją drogą. Słyszałem, że jest mega dobra i wydaje mi się, że kiedyś ją przeczytałem, ale nie jestem pewien. Czyli twoim celem jest pomaganie poprawienia jakości relacji ludzi.
Tak. Wydaje mi się, że szczególnie w dzisiejszych czasach internetu, szczególnie osoby, które jeszcze teraz nie są dorosłymi, będą miały potężny problem. Wydaje mi się, że to będzie rosnący rynek, więc chciałem trochę wyprzedzić rzeczywistość i mieć już bardzo dobrą markę w momencie, kiedy to będzie dużym problemem, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo dużym problemem kiedyś w przyszłości. To jest to, że właśnie też Jonathan Haidt fajnie to tłumaczył u Rogana, to znaczy on tłumaczy, że nasza pewność siebie, czy może nawet niepewność siebie, umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami jest mocno związana z naszymi wcześniejszymi przeżyciami. A więc nawet było raport, który wydała firma ubezpieczeniowa, gdzie dali informację, że powinno się budować mniej bezpieczne place zabaw, tak żeby dzieci faktycznie mogły sobie czasem zrobić na tych placach zabaw krzywdę. Bo jeżeli jesteś małym dzieckiem, które jest cały czas jest wszystko okay, gumowe i tak dalej, ty nie jesteś w stanie w wieku dorosłym ocenić dobrze zagrożenia. Ergo możesz, jesteś bardziej narażony na wypadek, na śmierć, na wszystko, co jest związane z brakiem tej umiejętności. I teraz to samo działa w kontekście naszych emocji. A więc jeżeli jesteś dzieckiem, które w piaskownicy było odrzucone przez kolegów, biło się z kimś, miało jakieś problemy, to są wszystko początkowe rzeczy, które przerabiasz, a potem wchodząc w dorosłe życie, one pomogą ci te emocje przerobić ponownie, bo już jesteś uodporniony, przygotowany i faktycznie mamy nawet publikacje, które mówią, że jeżeli dziecko było, oni tam użyli słowa bullying, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, ale jeżeli dziecko było w jakiś sposób tępione, prześladowane, ale nie do takiego skrajnego poziomu, że już je jakoś złamali.
Zastraszane.
Jeżeli nie było to do przesadnego poziomu, gdzie wbudowano mu jakąś traumę przez te wydarzenia, to faktycznie takie osoby są, mają lepszą odporność psychiczną w dorosłym życiu. I teraz, przez to, że wszyscy siedzą w komórkach, brakuje im doświadczeń, które ich umacniają. I wydaje mi się, że ogromny problem za 10-15 lat, już powoli to widać, będzie z radzeniem sobie ze stresem, A problem w tym jest taki z kolei dla społeczeństwa, bo jeżeli masz 1000 osób, które nie radzi sobie ze stresem, to część wymierzy to w siebie, a część wymierzy to na zewnątrz. I powie, to świat jest zły, to świat mnie nie rozumie. Ergo Hitler. Jest wypowiedź jego roommate'a, jego osoba, z którą mieszkał bodajże w Wiedniu jeszcze. Bo on opisał Hitlera mniej więcej tak, że to był człowiek zgorzkniały, który czuł, że świat go nie rozumie. Bo Hitler jako osoba bardzo mało ugodowa, on nie wrzucał problemów w siebie, tylko uważał, że problemy są na zewnątrz. Bo on nie potrafi jako mało ugodowy człowiek zaakceptować tego.
I coś z nim jest nie tak.
I przekształcił to w drugą wojnę światową. Więc wydaje mi się, że to, co ja mogę zrobić jako człowiek ze swoimi zdolnościami, to oprócz dobrego zarobku, życia z pasji i jakichś pozytywnych emocji z tego wszystkiego, kontaktów, bo to daje jakby wiele możliwości, gdyby mi się udało ten kanał rozwinąć, to mimo wszystko wydaje mi się, że społeczeństwo będzie miało kiedyś z tym duży problem i trzeba o to już zadbać teraz.
Cieszę się, że masz pod tym taką głęboką myśl, że to nie jest tylko, chcę sobie zarobić siano, więc promuję YouTube'a i będę coś robił, tylko rzeczywiście rozumiesz problemy i rozumiesz je bardzo daleko w przód, co jest rzadka cecha. Bardzo fajnie, że nad czymś takim się zastanawiasz. Jest jedna rzecz, do której chciałem wrócić. Chętnie bym też pogadał więcej o Hitlerze, ale jedna rzecz, która mi się właśnie przypomniała, to widziałem, że powiedziałeś, że mężczyźni mogą flirtować ze sobą na płaszczyźnie wartości. To mnie zastanowiło. Co miałeś przez to na myśli?
Usłyszałem kiedyś taką fajną myśl, że faceci mają... ty jako facet masz takie wartości, jakie mieli inni faceci wokół ciebie. To nie jest jakaś taka myśl, którą próbowałem w tym wypadku rozkminić jakoś głęboko na badania, ale jakoś tak intuicyjnie się bardzo z tym zgadzam. To znaczy, jeżeli my mamy zachowania typowo hierarchiczne, polityka, wojsko, to jest bardzo dobre przykłady, gdzie my się układamy w jakieś struktury i próbujemy z tą strukturą coś zrobić. I jeżeli masz jakieś grono osób, ojciec, twoi koledzy i tak dalej, które prezentują jakieś wartości, to twój mózg adaptacyjnie będzie te wartości wchłaniał. A więc właśnie możesz być człowiekiem, ja tam podałem w tym podcaście, o którym mnie pytasz, taki przykład, gdzie możesz być na przykład człowiekiem, który nagle otoczy się ludźmi zajmującymi się sportem, i dla nich to będzie wartość, oni się będą tym cieszyć, będą o tym opowiadać. Będziesz, twój mózg zwierzęcy będzie obserwował, jak ktoś się chwali przebiegnięciem maratonu i widzisz, jak ten człowiek jest nagradzany za to w swoim otoczeniu i ty podświadomie próbujesz w pewnym sensie dążyć do tego samego, czyli akceptacji przez swoją grupę i nagle któregoś dnia, tak jak się tym nigdy nie zajmowałeś, masz myśl, kurczę, może bym się tak za dietę zabrał, albo może bym sobie pobiegał. I tobie się wydaje, że to jest twoja myśl, ale to jest myśl
zaszczepiona ze środowiska.
Dokładnie. I też mi się wydaje tak w kontekście wartości. To znaczy właśnie, jak ty obserwujesz takiego Joko Willicka i słuchasz tych jego wartości, w jaki sposób on opowiada z tą pewnością siebie i tak dalej, to ciebie w jakiś sposób inspiruje i ty teraz zaczynasz sam zadawać sobie pytania, kurczę, no ale ten chłop robi te posągi, ale jak on się przyda w kwestiach, o których mówi ten człowiek? I zaczynasz sam sobie zadawać pytania i tworzy się na przykład potrzeba, nie wiem, pójścia na sztuki walki albo zbudowania czegoś bazującego na tych wartościach, których do tej pory nie miałeś. Mhm. I flirt właśnie polega na tym, że jednak mimo wszystko faceci dobrze odpowiadają na męskość, na pewność siebie, szczególnie jeżeli to nie są rzeczy agresywne. A więc...
Na agresję chyba też dobrze odpowiadają.
W pewnym sensie tak, tylko chodzi mi bardziej o to, że jeżeli mielibyśmy dwóch liderów, jeden nie byłby aż tak agresywny, ale to byłaby osoba, na którą reszta grupy się gdzieś w jakiś sposób zapatruje. To może być kierownik, szef, ktokolwiek, kto jest w jakiś sposób szanowany w danej grupie, to jeśli ten człowiek będzie ciebie doceniał, to ty będziesz czuł taką bardzo głęboką wdzięczność za to, że ten człowiek pomimo swojej pozycji, on w jakiś sposób daje aprobatę tobie. Szczególnie jak to zrobi gdzieś na przykład przy całej grupie. Mhm. I ten poziom flirtu właśnie polega na tym, że jeżeli spotykasz takie osoby, które widzi, że one nie przepychają za bardzo swojego światopoglądu, choć tak jak mówisz, to też może w pewien sposób inspirować, ale wydaje mi się, że tacy właśnie najlepsi liderzy albo osoby, na które się ludzie zapatrują, to są właśnie ludzie typu Jordana Petersona, który rozumie inne spojrzenie na świat, które potrafi wyjaśnić, dlaczego jego spojrzenie jest takie, a nie inne i dać do tego milion jakby ciekawych argumentów, bo to jest coś, na co się zapatrujesz. I po prostu jeżeli ty jako człowiek, jako mężczyzna emanujesz tym w otoczeniu innych mężczyzn i oni nie czują się zagrożeni też przez ciebie, bo nie czują, że będziesz gdzieś ich naciskał, to oni są w stanie o wiele lepiej otworzyć się na jakąś relację z tobą. I to może zabrzmieć trochę dziwnie, ale właśnie jak trenujesz na siłowni, to masz te memy, tak? Nie? Oczekiwania i to mnóstwo lasek, a rzeczywistość. Oj, mordu, ładną łopo, ile bierzesz na klatę. Mm-hmm. To jest właśnie taka forma pewnego rodzaju flirtu, że nawet twój wygląd może sprawiać, że faceci będą chcieli z tobą przebywać, bo oni widzą, że jesteś silny, zbudowany. Coś. Mm-hmm. Tak, dokładnie.
Jeszcze jedna rzecz, o którą chcę zapytać, to znajomi. Bo widziałem, że w tamtym podcaście dużo gadaliście o znajomych, I w tym podcaście to się trochę robi też temacik, jeśli chodzi o znajomych. I jestem ciekawy, w jaki sposób ty postrzegasz posiadanie znajomych i czy uważasz, że to jest ważne, żeby mieć znajomych? Bo z tego, co wiem, to w psychologii się mówi, że to jest kluczowe i że jesteśmy zwierzętami stadnymi, bla, bla, bla. Natomiast ja nie jestem co do tego taki pewien, czy to jest takie super konieczne, żeby mieć znajomych. Więc jestem ciekawy, co ty o tym myślisz. Czy potrzebujesz znajomych? Zastanawiam się, czy z punktu psychologicznego potrzebujemy znajomych.
Znaczy, nie, no to na pewno, to zdecydowanie na pewno.
Z jakiego powodu?
Wydaje mi się, że wiesz, ty też chyba pytasz z perspektywy bardziej potencjalnych zdolności, czy po prostu dla nas jako ludzi?
Dla nas jako ludzi. No ja jestem trochę w psychologii, nie tak bardzo jak ty, więc ja bardziej postrzegam życie jako po prostu człowiek, czy dla nas jako ludzi. Mam tu do tego wątpliwości. Mnóstwo słyszałem o tym, że znajomi są potrzebni i tak dalej, ale dwa problemy, które mam, to po pierwsze, co to jest znajomy, definicja znajomego i co ci psycholodzy mają na myśli, mówiąc znajomy. A druga sprawa, to zastanawiam się, jakie rzeczywiste ma to benefity, jeśli chodzi o takie zwykłe aspekty psychologiczne. Bo ja rozumiem, jakie są benefity takie życiowe, że ktoś ci może pomóc, albo ktoś po prostu być przy tobie, ale nie wiem, czy to jest takie super konieczne. To jest trochę tak jak z Jocko Willinkiem, który wstaje o 4:30 i on wie, że wszyscy mówią, że jak nie będziesz spał 8 godzin dziennie, to jest niezdrowe. Ale jednak jemu to w ogóle nie przeszkadza.
Wiesz co? Kurczę, bo ten temat można by uderzyć z wielu aspektów, a i tak czuję, że nie wyczerpałbym wszystkich. Jak mam jedną z fajnych książek, którą kupiłem, bo jeden z moich bliskich znajomych zaczął studiować psychologię tam w wieku ponad 30 lat. Polecił mi taką książkę Bogdana Wojciszkę, nazywa się Psychologia Społeczna. I to jest w ogóle takie ogromne tomiszcze w formacie bodajże A4, które ma 800 stron i wszystko to są tam badania. Omawia praktycznie cały temat, ale dążę do tego, że jak otwierasz tą książkę i ten chłop naprawdę zrozumiał ludzką naturę, bo to masz wszystko. Agresja, tworzenie się poglądów, polityka, władza, atrakcyjność. Wszystko dosłownie, co możesz powiedzieć o psychologii społecznej. I pierwsze zdanie to jest właśnie, że ludzie to są hipersocjalne jednostki praktycznie. Mm-hmm. I fakt właśnie tego, jak żyliśmy wcześniej, według mnie definiuje trochę nas, to znaczy a propos benefitów. Pomijając, że ktoś tam ci oczywiście może pomóc, okazuje się, że my przerabiamy swoje emocje w momencie, kiedy o nich mówimy. I na przykład było badanie, gdzie ludzie coś odczuwali, kazano im zapisać te emocje na kartce i okazywało się, że to automatycznie te emocje tonowało. I nawet mam na swoim kanale...
Ale do tego nie potrzebujesz znajomych.
Możesz sobie pisać, byś siedział i ktoś wchodzi do ciebie na chata, tam wszędzie kartki, jest dobrze. Tak, ale chodzi o to, że wygląda na to, że jeżeli masz jakiś problem, coś co cię trapi, potrzebujesz prędzej czy później o tym powiedzieć na głos, bo to mam właśnie nawet filmik na swoim kanale YouTube, gdzie Peterson o tym mówi, że problem jakby jest często taki, że ludzie boją się, że mogą coś powiedzieć, że ktoś może ich nie zrozumieć, ktoś może ich ocenić. I oni są właśnie jak takie małżeństwa 10-letnie, gdzie coś ich po prostu irytuje. I on to porównał do przycinania krzaków. Ja mówię, że jak sobie rozmawiasz ze znajomymi właśnie, to ty sobie to wszystko tam modelujesz, że to jest taka mentalna higiena, on to nazwał.
Bardzo ciekawe porównanie.
I problem jest często u niektórych ludzi taki, którzy tego nie mają przyjaciół, nie mają się przed kim otworzyć, albo z jakiegoś powodu tego nie robią, to u nich się tworzy cały po prostu las. I problem jest wtedy taki, że rozmowa z takim człowiekiem to jest jak podpalenie czasem tego lasu. I wejście gdzieś w głębokie tematy może aktywować wiele jego problemów, negatywnych przeżyć. Zresztą terapie często na tym polegają tak naprawdę. Na tym, że człowiek po prostu rozmawia, co się u niego stało, żeby te emocje mógł przerobić. I nawet mamy badania, które mówią, że ludzie, którzy oprócz brania leków chodzili jeszcze na terapię z psychologiem, mogli przerobić niektóre swoje sposoby myślenia i później nie wracać. I to były sposoby myślenia, które ich wrzucały w depresję i wtedy mogli dzięki temu mieć mniejszą skuteczność wracania tego. I wydaje mi się, że to jest taka kluczowa rzecz. I często się mówi, że faceci nie mówią o swoich emocjach. I wydaje mi się, że do końca społeczeństwo tego nie rozumie, jak działają faceci na tym aspekcie, bo teraz szczególnie właśnie z takiej lewej strony, która próbuje zniszczyć aktualny porządek świata, mówiąc, że on jest nieodpowiedni w jakimś stopniu, to jednym z głosów, który się tam podnosi, jest właśnie to, że faceci nie rozmawiają o swoich emocjach i no na przykład w Polsce 8 razy więcej samobójstw popełniają mężczyźni w tym momencie. I jednym z elementów tego jest to, że właśnie nie czują się niepotrzebni, ale też nie mają do kogo się otworzyć i te emocje tak po prostu w nich już mocno siedzą, że potrafią się nawet targnąć na swoje życie. Więc wydaje mi się, że my czasem potrzebujemy nawet nie tyle się rozpłakać komuś na ramieniu i powiedzieć, jak to ci jest źle, co czasem wydać prostą informację. A więc ja mam na przykład kumpla i kumpel pyta, co u ciebie? Ja mówię, a wiesz co, trochę chujowo teraz jest, bo próbuję zrobić jeden film na YouTube, ale nie mogę się do tego jakoś zabrać od 2-3 tygodni, po prostu jak pies do jeża. No i wiesz, już mija trochę czasu, więc zaczynam się z tym źle czuć, bo projekt mi stoi, ja chcę zarabiać, nie zarabiam. I to jest zwykła informacja, ja nie płaczę przy nim, czy nie rozklejam się, ale ja mu to mówiąc automatycznie, ja już to...
Rozładowałeś się.
Dokładnie.
Mhm, dobra. Udało mi się ustrukturyzować pytanie lepiej. Już wiem, o co mi chodziło. Chodzi mi o to, odnoszę się do czegoś, co powiedziałeś. Powiedziałeś, że masz znajomych, z którymi się kiedyś zadawałeś, wróciłeś do tego, poszedłeś z nimi na imprezę i powiedziałeś, w sumie to jest zajebiście. I że są znajomi, z którymi można się spotykać raz na jakiś czas, dawać im 20% siebie i czerpać benefity z tego, jaką oni ci korzyść dostarczają w danym środowisku. I to, nad czym ja się zastanawiam, dlatego zapytałem też o definicję znajomego, to nad czym się zastanawiam, to czy... Sekunda, zgubiłem myśl. Czy jest sens zadawać się z tymi ludźmi, z którymi pokazujesz tylko 20% siebie? Czy nie lepiej mieć jedną albo dwie osoby, którym pokazujesz 100% siebie?
No, to się nie wyklucza, nie? Właśnie to jest tak, że to jest trochę to, co rozmawialiśmy wcześniej o ludziach toksycznych, a więc mamy sytuację, że masz osoby, którym ufasz, wiesz, że możesz się otworzyć, one cię w jakiś sposób inspirują, są gdzieś lepsze od ciebie i to są ludzie, z którymi budujesz potężną relację, ale jeżeli to jest człowiek, który ma swoją rodzinę, dzieci na przykład, no nie będziesz z tym człowiekiem spędzał całego swojego czasu, więc warto mieć właśnie jakieś takie odskocznie, osoby, które są na przykład toksyczne, ale przez to, jak bardzo odlegle ich trzymasz, oni w jakimś tam stopniu ci służą, żeby spędzić dobrze czas, żeby się napić, poimprezować, pobawić się w sposób, który nie pobawi się z innymi. Więc sens tutaj jest jak najbardziej korzystny. Ja też chciałbym, i wydaje mi się to trochę jakby zaspokoi twoją ciekawość pod względem tego pytania. Prowadzę teraz przez ten kanał po części coś w rodzaju mentoringu, czyli przychodzi ktoś, mówi, ej siema stary, mam jakby problem, nie wiem, nie jestem zbyt charyzmatyczny albo chciałem się lepiej z kobietami dogadywać. A...
Czyli jesteś trenerem personalnym i mentalnym i fizycznym.
Tak jest.
Wiesz. Na tym się zastanawiałem przez cały czas, jak słuchałem tego podcastu.
Wiesz, chodzi o to, że mam pojedyncze osoby na mentoring. Ja też chciałbym to robić w przyszłości tak pełnoetatowo, bo to jest, wiesz, fajna rzecz, żeby po prostu porozmawiać z ludźmi, nawet jakbyś ten biznes skalował, żeby coś jeszcze do tego, jakąś dywersyfikację i tak dalej. I mam takiego jednego gościa, który jest mega cichy, spokojny. On jest kimś na wzór informatyka. Przepraszam.
Piję się monstery, to tak się kończy.
Ma gość około 40 lat. Aha. Nie ma dziewczyny, bo zerwała z nim po 7-8 latach i on nie ma kolegów. I on tylko jeździ do pracy i z powrotem. I my z nim pracujemy na takim bardzo basicowym levelu, czyli opowiedz mi historię. I gość próbuje utrzymać moją uwagę przez kilka minut opowiadając historię, a ja mówię, co on mógłby poprawić.
Żeby nie był nudziarzem.
Tak, bo sorry, gość mówi w ten taki...
Jeśli będziesz tego słuchał.
Bo gość mówi w taki sposób, w ten oto i przekazuje tylko negatywne historie, bo po co mówić o tych fajnych, skoro jest tyle złych rzeczy. Jakby ja próbuję go gdzieś tam nakierować, ale dążę z tym do tego, że mam przy nim taką powtarzającą się myśl pod tytułem: my możemy tutaj siedzieć, możemy tutaj rozmawiać, mogę ci czegoś uczyć i ty będziesz coraz lepszy, ale to, co by ci pomogło 10 razy lepiej do tego, co już robimy, to znaleźć osoby, które są bardziej ogarnięte od ciebie na tym polu. Bo to jest też problem, że my chcemy mieć jakąś zdolność, ale w rzeczywistości jak nauczyć się być pewnym siebie? Stary, znajdź sobie znajomych, którzy są turbo pewni siebie, mają masę sukcesów, nie są w tym jacyś oczywiście tak zatraceni, że to są idioci, którzy myślą, że ogarniają cały świat, ale siedząc z nimi na imprezie i teraz z nimi partycypując, ty tak naprawdę trenujesz. Jesteś jak takie małe dziecko, które nie ma pewnej zdolności, dopiero tej zdolności się uczyć. Jak wejść komuś w słowo, jak opowiedzieć ciekawą historię, jak nawiązać do czyjejś historii. I wydaje mi się, odpowiadając na twoje pytanie, że po to trochę nam są znajomi, żeby mieć zdolności, których sami moglibyśmy...
Nie rozkminić. Kumam. Dywersyfikacja umiejętności społecznych. Tylko, że do tych znajomych, którzy są lepsi od ciebie w coś, nie jest tak łatwo dotrzeć zawsze. To nie jest że wymyślasz sobie, będę się zadawał z Michaelem Jordanem.
Dokładnie.
Więc to jest kłopotliwa sprawa. To jest też coś, z czym ja mam problem. Ja tak bym właśnie chciał zrobić, ale to nie jest tak łatwo, zwłaszcza jeśli...
Co dzisiaj robisz?
Po podcaście? Przygotowuję się do następnego.
Wieczorem? W nocy?
Ja nie robię nic poza pracą i spaniem i chodzeniem na siłownię.
To wpadnij dzisiaj do mnie.
Zastanawiam się nad tym.
To tam dostaniesz duży zastrzyk ciekawych osób z Warszawy.
Tak?
Tak. Otworzę ci nowe drzwi, nowe możliwości.
Dobra. Ja nie jestem za dobry w spotkania socjalne. Muszę się nad tym zastanowić.
A widzisz, ale to dziękuję. Jest właśnie bardzo dobry moment, żeby potrenować.
Ale dziękuję za zaproszenie.
A potem będziesz mówił, bo wiesz, bo tak to nie jest takie proste. A potem ktoś ci daje propozycję. Przemyślę to.
Masz mnie. Taka prawda.
No wiesz, to jest, ja trochę widzę to tak i to też mi się wydaje jest ważne jakby w emocjach. To znaczy często mamy coś, czego nam się cholernie nie chce. To jest trochę jak nawet, można to do depresji porównać. To znaczy jak jesteś człowiekiem blisko depresji, z tak zwaną depresją podkliniczną, w takim bardzo negatywnym nastawieniu, to masz potrzebę się izolowania, a to jest najgorsze, że to możesz zrobić. I trochę tak samo według mnie to tutaj działa. To znaczy czasem nie chcesz wyjść na spotkanie socjalne, ale trzeba. I to jest tak, jak wspominałeś wcześniej, że zaczynasz robić research i wow, czemu ja tego nie zrobiłem wcześniej? Tak samo się czujesz na imprezie zwykle.
Tak mam, jak wychodzę do ludzi. Zawsze myślę, kurwa, znowu się gdzieś umówiłem, muszę teraz tam iść. A później idę i myślę sobie, w sumie było spoko.
Dokładnie. I ja tak trochę zawsze... No, i to jest też taka budująca myśl, bo ja... Jak z czymś tak miałem, na przykład cardio kiedyś kręciłem, jak chciałem schudnąć, to stwierdziłem, że zrobię to za pomocą cardio, bo nie miałem innej jakby aktywności, więc musiałem gdzieś tą aktywność wykręcić, żeby tam nie jeść po prostu samej sałaty. Mm-hmm. Tych kalorii było wtedy mało. No to zawsze jak mi się nie chciało wchodzić, to miałem w głowie za 10-15 minut stwierdzić, że jest zajebiście.
Tak jest na cardio.
Idź na 10-15 minut, a resztę już dasz radę. Nie?
Ja mam w tamtym pokoju rowerek pod biurko. Właśnie specjalnie po to sobie kupiłem, pomyślałem sobie, pewnego razu jadę sobie na cardio i mówię sobie, kurwa, zajebiście się czuję, gdybym tak się czuł przy komputerze, to mógłbym pracować bez przerwy. I kupiłem sobie rowerek i kręcę sobie pod biurkiem.
Jak rozkmina, wiesz, metody. Jak napisałeś tak wspaniałą książkę, nie? I tam, wiesz, wyciąga rowerek spod tej, kurwa, patrz, można.
Ale to tak działa, to jest ten cardio high tak zwany.
No tak, wydzielają się, to jest chyba nawet jakoś, one są powiązane z marihuaną. Pamiętam, że tak zwany high sportowca, to są podobne chemicznie rzeczy, które wydzielają cię w trakcie, jak zapalisz.
Okej. Ja się czuję jak gówno, jak zapalę.
Wiesz, neurotyczność się przekręca na maksa. O Boże, gdzie jestem, co ja robię? Tak. Moje życie jest...
Tak się dokładnie czuję. I jeszcze wszystko mnie boli.
A to jeszcze pospinany cały. A ta prawa strona jest taka spięta. Ale tak wracając trochę na temat, to właśnie wydaje mi się, że najlepiej jest a propos samej dostępności, to ja trochę wychodzę z założenia, też często to na swoich filmach pomagam, że na przykład czytanie ludzi tak, żeby wiedzieć, kto nie jest toksyczny, nie jest tylko po to, żeby wczytać tych ludzi, ale też żeby spojrzeć w lustro i spojrzeć na siebie, bo tak jak wszystkim się wydaje, że to zewnętrzny świat jest zły, to cofając się, okazuje się, że to my też popełniamy masę błędów, jesteśmy niesłowni, niesumienni, zachowujemy się jak debile i usprawiedliwiamy w jakiś idiotyczny sposób swoje zachowania, typu jakieś zdrady, oszustw, cokolwiek. I właśnie jeśli chcesz mieć fajnych ludzi wokół siebie, to sam musisz być fajny. To jest, jeśli ktoś chce mieć dostęp do ciekawych ludzi, oni cię szybko wyczają. Oni nie będą mieli potrzeby siedzieć z kimś, kto jest zjebany.
To jest mój pomysł na poznawanie ludzi. Właśnie tak planuję to zrobić. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Ja dlatego zacząłem chodzić na siłownię całkiem poważnie. Na pewno nie tak jak poważnie jak ty, albo nie tak długo. Ale ja pamiętam, że chciałem mieć dziewczynę, która jest dobrze zbudowana. I pamiętam jakieś właśnie memy albo coś takiego, że siedzi gość gruby z browarem przy telewizorze i mówi, ta laska jest za gruba, a laska dobrze zbudowana. I pomyślałem sobie, kurwa, nie chcę być takim typem. I tak właśnie zacząłem chodzić. Więc to jest, w ten sposób staram się pracować nad zrewanżowaniem za moje oczekiwania.
Kultywujesz tą samą wartość.
Tak jest, dokładnie.
Ty bicepsa na pośladki.
Dokładnie. Dobra, ja myślę, że zrobiliśmy długi materiał. Dobry materiał, więc możemy kończyć. Tyle, dziękuję. Jeszcze powiedz, już powiedziałeś w sumie, gdzieś ludzie mogą znaleźć. Grupa na Facebooku.
Psychologia w praktyce.
I YouTube.
Interpersonalne.
Ale Instagrama nie prowadzisz jakoś profesjonalnie.
Wiesz co, zamierzam, ale na razie w moim życiu niewiele się dzieje, a nie chcę rzucać Insta Stories. Wow, spójrz, work every day, hard. Więc pewnie bardziej jak mi się kanał rozkręci, to ja zapraszam do Instagrama, bo kiedyś chciałbym prowadzić fajnego.
Dobra, tego ci życzę i mam nadzieję, że kanał też się będzie rozwijał. Bardzo dziękuję.
Dziękuję ci bardzo.